Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko, odcinek 417. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i mam wielką przyjemność w wirtualnym studiu słyszeć się z Ryszardem Chojnowskim, aka Ryszardem, Rysławem, przepraszam. Witaj, Ryszardzie.
Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję tradycyjnie za zaproszenie.
Jeszcze jesteśmy cały czas w klimatach piłkarskich, w ogóle jak się podobał mecz w kularach rozmawialiśmy, prawda, na ten temat, ale jak ci się podoba po prostu finał Francja-Chorwacja? No, kiedy nagrywamy, nie znamy jeszcze wyników, być może wy już wiecie, kto wygrał, ale tak zapytam cię, kto twoim zdaniem będzie mistrzem świata? Francja czy Chorwacja?
Francja będzie mistrzem świata, tak. Francja, jestem tak 99% tak przekonany, że Francja.
Ja w ogóle liczę na... I tak mi się wydaje, że to będzie bardzo ciekawe.
Ja przepraszam, że przerywam. W ogóle wiem, że większość Polaków liczy na Chorwację, ale ja do Chorwatów jako naród bardzo lubię i nie mam żadnych uwag. Natomiast mam do nich ogromny żal piłkarsko, że zabrali nam fakt bycia najlepszą drużyną z dawnych demoludów, najlepszą słowiańską drużyną w historii. Tak. Bo do tej pory to my byliśmy na szczycie, mieliśmy te 2-3 miejsca, a tutaj... Węgrzy mieli raz drugie miejsce, byli wicemistrzami, a tutaj Chorwaci będą mieli trzecie w 98 roku i teraz obstawiam, że będą wicemistrzami. Moim zdaniem nie zasłużyli na mistrzostwo. Fakt, że jest sympatia i w ogóle, ale moim zdaniem jednak Francuzi będą, bo mają lepszy zespół po prostu. No. Tak. Lepszy zespół mają Francuzi.
Mam nadzieję, że po prostu będzie fantastyczna, wielobrankowa gra, bo na to się zapowiada. No i tyle. A druga rzecz w ogóle, to jest coś, co strasznie mnie podniosło na duchu, szczególnie w tym świecie, w którym ten jad się wylewa z lewa na prawa, ludzie po prostu tylko się kłócą, wyzywają i tak dalej, że udało się tak fantastycznie przeprowadzić akcję ratunkową w Tajlandii i uratować wszystkich chłopców i tego trenera i w ogóle ja śledziłem z takim, no codziennie odświeżałem wiadomości, czy się coś wydarzyło, coś się nowego za każdym razem, prawda, i nie wiem, Ryszardzie, czy ty w ogóle śledziłeś te wiadomości?
Tak, śledziłem i bardzo się cieszę, że wyszło, co prawda jeden z ratowników
niestety.
Bodajże 37-letni niestety zginął, udusił się po prostu, nie miał już tlenu. Wielka szkoda, ale to, co udało się Tajom dokonać, nie tylko Tajom, bo tam wielonarodowa...
Tak, w ogóle ja byłem w szoku, że tak, bo to się tak wyglądało, że oni sami sobie z tym rozumienie, fantastyczna ekipa, właśnie ci pierwsi nurkowie to byli z Wielkiej Brytanii, którzy odnaleźli w ogóle całą tą drużynę gdzieś tam na końcu tej jaskini, albo prawie na końcu, nie wiem, bo to jakieś straszne kilometry w głąb oni weszli. Sprzęt w ogóle z Irlandii, który był bardzo pomocny w akcji ratunkowej, też jakby irlandzki jest irlandzki akcent z tym wszystkim, no i Amerykanie też pomagają, więc jakby to była wielka międzynarodowa akcja i to tak mnie podniosło na duchu, wiesz, tak w tym świecie takim, który jest przeżarty takim cynizmem i wiesz, wszyscy tam po prostu wrzucają sobie wszystko na tych fejsach, takie negatywne rzeczy, nagle coś takiego podnoszącego na duchu, że zaczęło się smutno, ale skończyło się bardzo szczęśliwie i to był taki podnoszący. I to mi tak trochę ustawiło te ostatnie dni, że tak trochę poprawił mi się nastrój, nie? Że to jest... No ale to tylko tak chciałem wspomnieć właśnie, drogi Ryszardzie, o takich dwóch rzeczach, no nie? I tak sobie pomyślałem, że chociaż one nie mają nic wspólnego z grami, to czasami tak leży ci coś na sercu, chcesz się tym podzielić i tyle.
Nie, no ta sytuacja z tajską drużyną sportową tych futbolistów, bo to też piłka nożna. I to w ogóle, jak się uratowali, to naprawdę jest materiał na fantastyczny film.
Tak, dokładnie.
A kto wie, może nawet i grę, bo przecież oni, bo pewnie się pojawią głosy, że po co leźli w tej jaskini i w ogóle, a dla tych osób, którzy nie śledzili sytuacji, to byli chłopcy, którzy byli na obozie sportowym i poszli do kompleksu jaskiń, który jest znaną atrakcją turystyczną i rozpoczęła się straszliwa ulewa, która zaczęła zalewać ich i tak. musieli iść coraz głębiej. Tam 9 dni spędzili bez pożywienia.
Jestem w ogóle w szoku, jak im się to udało, jakie to jest
niesamowite. Znaczy, wiesz, 9 dni bez pożywienia to każdy jest w stanie przeżyć, tak? Mieli wodę, to najważniejsze. Więc natomiast to, że się nie załamali, tak? To wiesz, że im nie odbiło, to są małe
to jest siła dzieci, charakteru, nie? Właśnie też właśnie mi się wydaje, że ludzi z tego miejsca na świecie, no nie, gdzie jest jednak bieda, że nie jest tak wszystko, wiesz, bo tak wyobrażasz sobie takich Europejczyków, którzy by się załamali po 2-3 dniach, że nie mają Wi-Fi tam, nie?
No, Wydaje mi się, że nie, że człowiek, kiedy jest przyparty do muru, to jednak odrzuca tę wierzchnią zasłonę, czy też wierzchnią powłokę, która jakby wierzchnią powłokę takiego człowieka nowoczesnego i schodzi do takich, jakby to powiedzieć, ma takie zasoby wewnętrzne człowieka pierwotnego. I kiedy jest przyparty do muru, kiedy buzuje adrenalina, kiedy naprawdę musi działać szybko, to wydaje mi się, że większość ludzi jest w stanie dokonać niesamowitych czynów i nie potrzebują do tego żadnych pelerynek też.
Tak. Ale a propos tego właśnie, wczoraj obejrzałem film na Netflixie, nie wiem, czy miałeś okazję rzucić kiedyś okiem na angielski tytuł jest The Shallows, a oryginalny jest, polski, przepraszam, no, bardzo oryginalny jest ten polski tytuł, chyba 183 metry strachu.
Nie, słyszałem też o jakiejś pani, która utknęła na desce i
ręce. Też, tak. Tak. To jest współczesna wariacja filmu typu Szczęki, tak? Że właśnie jest dziewczyna, która postanowiła odwiedzić miejsce, które znała wcześniej tylko ze zdjęć niedawno zmarłej mamy, która 20 lat temu była na tej plaży, taka piękna, nieznana, dzika plaża. I postanowiła właśnie to miejsce odwiedzić, tak już ku pamięci, posurfować tam, bo to świetnie surfuje. No i okazało się, że właśnie zaatakował ją rekin. I to jest bardzo ciekawy film, bo to jest taki film właśnie z taki minimalistyczny pod względem właśnie scenerii, jak sobie mówisz, ale przepiękne zdjęcia w ogóle, fantastyczna fotografia podwodna. No to już nie są te czasy takie, co wiesz, jednak więcej załatwiałeś tym, że czegoś nie było widać, chociaż tutaj bardzo stopniłem napięcie, że ten rekin jest w końcu pokazany, ale zanim go zobaczysz, to jednak jest atmosfera świetnie budowana i jest też właśnie to, że no dziewczyna jest absolutnie taka typowa, znaczy wydaje się taka typowa dziewczyna, która no, korzysta z telefonu, wiesz, tam rozmawia i tak dalej, w ogóle jest taka, nie posądziłbyś ją o to, że potrafi wykazać się takimi niesamowitymi zdolnościami przetrwania. I to, co ona tam robi, to jest fantastyczne. Szczególnie, że ona jest ugryziona przez tego rekina, wiesz, to noga jest praktycznie... No, och, ale świetny film. Bo naprawdę polecam. To tak, nie wiem, mi się skojarzyło i w ogóle fani Blake Lively no, naprawdę będą zadowoleni. Jest świetny. No, ale tak...
Ale wiesz, powiedziałeś, że to jest nowoczesna odpowiedź na Szczęki. Wydaje mi się, że się troszkę mylisz, ponieważ nowoczesną odpowiedzią na Szczęki jest film Meg z Jasonem Stathamem, który niedługo wchodzi na ekran.
No ja nie mogę się doczekać właśnie tego, tylko że Meg to mi bardziej wygląda i ja bym chciał, żeby to był właśnie taki film też minimalistyczny, że to jest w ogóle człowiek
kontra morze. No to na pewno nie jest minimalistyczny, to jest film cierpiący na gigantomanie, tam wszystko jest wielkie w tym filmie.
Tak, ale tam jest jakaś w ogóle cała historia, tam jest chyba jakaś podwodna
baza,
tak. Mi to w ogóle, jak po zwiastunie, naprawdę, gdybym nie wiedział, że tam nie zobaczył Jasona, gdybym nie wiedział, że tam jest wielki rekin, to ja bym to powiedział, że to jest jakiś film disneyowski, jakaś taki, wiesz, zagubieni pod oceanem, czy coś w tym stylu, wiesz, bo tak naprawdę zwiastun, ten taki pełny zwiastun naprawdę nie robi dobrego wrażenia, przynajmniej na mnie. Tam jakaś dziewczynka po prostu bawi się jakąś kulką, nagle tą kulkę opuszcza, bo gdzieś tam w tej podwodnej bazie na tym ten wielkie okno takie zostaje ugryzione przez potężne szczęki tą rekina, który chyba ma ze 30-40 metrów, no tak na oko, no, więc to jest... No, nie tak sobie wyobrażam, ale klimat jest świetny, ja uwielbiam takie filmy i na pewno się na niego wybiorę. Ja próbuję sobie przypomnieć, jaki to był drugi taki film też z rekina, chyba Deep Blue Sea, nie wiem, czy pamiętasz,
to nie
z Samuel L. Jacksonem.
No, też... Było oczywiście Sharknada, tak?
No, ale Sharknada, to one... Znaczy, oni już po prostu te Sharknada, to oni tak pompują, znaczy nie pompują, przepraszam, tak wysysają, tak je doją, że chyba teraz była piąta czy szósta część tego Sharknada.
Czyli filmy cieszą się popularnością, czyli jest widownia, czyli są odbiorcy, czyli są reklamodawcy.
Tak, więc... to jest film, który robiony jest po kosztach, bo te efekty specjalne są tak złe, aż dobre, wiesz, bo to jest taka kwintesencja kiczu i oni już zaczynają się bawić tą formą, że oni już zaczynają siebie, wcześniej się śmiali, wiesz, z innych tam elementów kultury, bo tam były jakieś nawiązania i tak dalej. No teraz to już jest absolutnie hardcore, no ale wiesz, no czasami można się oderwać od takich filmów, nie? Więc zresztą ja ostatnio tak nie mogę odnaleźć, znaczy ciężko mi ostatnio znaleźć w ogóle na tych wszystkich przepastnych Netflixach, Amazon Prime'ach coś ciekawego dla siebie, nie? Bo albo jest tego tak dużo, że wiesz, więcej czasu mi zabiera przeszukiwanie tego i dodawanie do listy, co bym chciał obejrzeć, albo po prostu no, część już widziałem tych ciekawych rzeczy, część mnie nie interesuje, ale ostatnio trafiłem na no, coś, ewenement absolutny, jest taki serial Secret Games, kryminał, kręcony w Indiach, więc można powiedzieć bollywoodzki, ale przez to, że on jest produkowany przez Netflixa, więc on nie podlegał tej cenzurze indyjskiej, czyli tam po prostu przeklinają. Jest seks, alkohol, korupcja. No ja dzisiaj rozmawiałem
z moim... Jest seks hinduski? Znaczy rozumiem, że jest, bo w filmach Bollywoodu są zazwyczaj przepiękne. To całkowicie olśniewające.
Nie tańczą, jest seks.
Robią inne rzeczy, muszę
jest
obejrzeć.
Alkohol, przeklinanie, komentarz jest do tego, po prostu tej sytuacji politycznej w Indiach jest taki, że po prostu, nie wiem, czy w ogóle ten film, czy ten serial nie jest zakazany w Indiach. Ja nie wiem, jak ci aktorzy, czy oni przypadkiem nie zapuka jakaś tam do nich jakiś CBS, czy jakiś, nie wiem, indyjski, czy coś takiego, że po prostu szkolą dobre imię Indii, ale no, to jest taki kryminał, nie, że tam jest jakiś glina, który no, nie zapija się, prawda, jak ci nasi najlepsi polscy gliniarze i tak dalej. Ale można powiedzieć, że to jest trochę taki Olgier Halski. Olgier, dobrze mówię, Olgier się nazywa, nie? Z ekstradycji.
Z ekstradycji, tak, chyba tak.
Więc nie, ale on dostaje telefon od największego bandziora wszechczasów indyjskiego, który go kieruje i później okazuje się, że ten bandzior, no coś się z nim dzieje. Później w retrospekcji poznajemy jak ten bandyta, no nie, zdobywał pozycję, władzę, tak, jak budował nie tylko właśnie swoją fortunę, ale też właśnie jak w polityce, czy tam jakby ustawiał politykę. Bardzo ciekawe, szczególnie, że tam właśnie w tle jest właśnie ten Secret Games, chyba odnosi do tego, że on coś po sobie zostawił, tak, i powiedział, że Indie mają tylko 25 dni i coś się stanie. I jest jeszcze właśnie taka zagadka, że zastanawiają się, coś stanie. No ale to jest taka, powiem tak, trzeba oczywiście mieć te różowe okulary nałożone, dlatego że tam jest oczywiście, mimo to, że tam przeklinają i są takie dziwne rzeczy, to wcale nie oznacza, że ten serial nagle jest taki bardziej zachodni, nie, pod wieloma względami. Nadal jest jednak mocno indyjski, ale ja lubię tam odskocznie. Dla mnie to jest ten eskapizm, no nie, że po prostu oglądam coś, czego normalnie w naszej, czy w telewizji, czy w kinach nie ma, nie, że to jest tam, no ale to taka mała rzecz. Chociaż, jeszcze jedną rzecz widziałem ciekawą na Netflixie. Jest taki serial, film, przepraszam, Anon. Nie wiem, czy...
A to widziałem tylko samą winietę tego filmu, natomiast nie oglądałem nic. Ja ogólnie niestety mało oglądam ostatnio rzeczy, chociaż sobie spisałem parę filmów, które obejrzałem i otworzę, bo zapisuję rzeczy, które przeczytałem i rzeczy, które obejrzałem, żeby nie zapomnieć. No, zrobiłem sobie powtórkę na przykład Indiana Jonesa.
To fantastycznie.
No, to jest...
Która jest twoja ulubiona część?
Ostatnia Czaszka? Krucjata. Ostatnia krucjata. Gdzie zaraz kopnę wirtualnie.
Ja ze względu na zdjęcia, to ja najbardziej lubię właśnie Temple of Doom, ale oczywiście no, Ostatnia krucjata też jest...
Ale powiem ci tak, kiedy wziąć tą kryształową czaszkę bez trzech poprzednich tych filmów, no to nie jest zły film. To jest fajne, przyjemne dla oka kino przygodowe. Natomiast kiedy postawimy na tle trzech fantastycznych pierwszych filmów, no to Kryształowa Czaszka jakby, zwłaszcza swoim strasznie głupim scenariuszem, się nie broni. No bo Harrison Ford jest, mimo że on ma w tym filmie 70 lat czy 60 kilka, to dalej jest Indiana Jones. I dalej się zachowuje jak Indiana Jones i rzuca teksty jak Indiana Jones i są fajne sekwencje. Natomiast ta historia o kosmitach jest tak durna, jest tak niepomiernie durna i sobie zastanawiam się, czemu nie została wykorzystana historia z Fate of Atlantis.
No, z fantastycznej przygodówki.
Czemu nie została wykorzystana, historia z mnóstwa komiksów, które wychodziły z Indiana Jonesem i każdy z tych komiksów ma lepszą historię niż Królestwo Kryształowej Czaszki. Każdy.
Ale to by trzeba Stevena Spielberga zapytać, bo on ma tak czasami takie decyzje dziwne podejmuje.
Akurat scenariusz do Kryształowej Czaszki pisał George Lucas. Tak, no scenariusze do wszystkich Indianów Jonesów chyba pisał George Lucas.
Ja myślałem, że tam właśnie, że gdzieś we współpracy ze Stevenem.
Spielberg kręcił, natomiast oni tworzą takie duo. Na pewno tak. Lucas był tam, miał tam bardzo dużo do powiedzenia.
Znaczy, jak już wyjdzie ta piąta część, bo podobno jest zapowiedziana, nie wiem, czy prace ruszyły, czy jest jakaś przedprodukcja,
wiesz,
ale...
Wiesz, czego się boję, że będzie jakiś... Nie wiem, jakby będzie odzwierciedlenie dzisiejszych czasów i będzie poprawność polityczna i... Wyobrażasz sobie, co by było, gdyby ta scena, kiedy Indiana Jones zabija...
Policzkuje.
Albo zabija tego jakby szermierza w poszukiwaczach zaginionej arki, tak? Aha. Jest taka scena, że on wybiega, jest ten pan machający mieczem, a Indiana Jones po prostu wyciąga rewolwer i go zabija, tak? Słynna scena. Co by było, gdyby teraz coś takiego nagrano?
Znaczy, da się tę scenę załatwić. Ja, widzicie, że to po prostu musiał być tylko, wiesz, ufarbować włosy na bardziej taki pomarańczowy, żółty kolor i już wtedy, wiesz, byłoby nawiązanie do jakiejś takiej sytuacji i tak dalej, tak. Obecnej i już by wtedy było, aha, to jest takie
super, tak, bardzo, no, to, bardzo no, ważny, no, dzielny, odważny społeczny komentarz. No, to jest straszne, tak. Że wszystko musi być jakby przesycone polityką i wszystko musi mieć w sobie jakieś odbicie polityki, a nie może być po prostu fajną rozrywką. Wszystko musi mieć w sobie komentarz polityczny.
Bo mi nie przeszkadza, że coś jest polityczne, tylko właśnie przeszkadza mi to, że coś ma na przykład grać na jakąś nutę tak, żeby na przykład słodzić jakimś ludziom, tak, że coś, że wszystko może być okej, okay, może być najbardziej kontrowersyjne, ale dopóki jest tak, jak my chcemy, żeby było kontrowersyjne.
Tak, to jak było z cyberpunkiem teraz z tym zwiastunem, tak, jak się znowu odezwali, że czemu nie porusza tam ważnych tematów, które oni by chcieli, żeby
poruszał. Ale to jeszcze nic nie wynika, no oni nawet nie wiedzą, co by tam było, przecież tak naprawdę tylko nieliczni, którzy mieli okazję poznać za kulisami fragmencik jedną tysięczną gry, tak naprawdę mogą coś powiedzieć. A zwiastun trwał ile? Półtorej minuty?
No gdzieś tak. Gdzieś tak.
Moim zdaniem był bardzo nacechowany wszystkim, więc ja bym po prostu wiedział, że trzeba ignorować, tak kiedyś powiedziałeś, że po prostu ludzie, którzy będą narzucać jakieś swoje... Właśnie to jest najgorsze, no nie? Bo niestety autocenzura jest absolutnie realna i twórcy po prostu, wiedząc jaki ich może ten backlash jest takie, jakie jest polskie słowo, odpowiednie słowo, backlash, taki nie odzew, tylko taki negatywne odbicie się, wiesz, to właśnie tego, że mogą coś wprowadzić kontrowersyjnego, że mogą coś zawrzeć, coś, co nie jest na przykład w smak pewnej grupie, że oni wolą tego nie robić, dlatego, że łatwiej, no teraz była taka sytuacja, aczkolwiek nie bronię akurat Henry Cavill chyba się nazywa, ten aktor, który grał Supermana i też gra w tym nowym Mission Impossible, Fallout. I komentarz absolutnie taki, wiesz, no, chociaż wyrwany z kontekstu, to on brzmi dosyć dziwnie i ja bym tak nie wiem, ale on się odnosił po prostu do tego ruchu Me Too, nie? I po prostu, już parafrazuję, bo dokładnie nie pamiętam, ale powiedział po prostu tak, że on woli nie rozmawiać z kimś, bo nigdy nie wiesz, czy ktoś nie odbierze tego jego jako, wiesz, gwałciciel, coś takiego, wiesz, no.
Tak.
Zupełnie dziwny ten komentarz, zupełnie beznadziejny, ale po prostu od razu odzew był taki w internecie, wiesz, że wchodzę na Twittera, a tam, wiesz, trending, backlash, komentarza, jakiegoś, naprawdę nic nie można powiedzieć. Była sytuacja przecież jeszcze kilka miesięcy temu, może rok temu, już nie pamiętam dokładnie, ale to było tak, że Jessica Lawrence miała fantastyczną sukienkę i gdzieś tam robili jakieś zdjęcia na balkonie i tam oprócz niej byli aktorzy, tam chyba Jeremy Irons był, choć zapomniałem kto, ale była po prostu plejada, no, same gwiazdy, tak? I ona fantastycznie wyglądała, ale w sukience na ramiona, a oni wszyscy w jakichś płaszczach i tak dalej. I oczywiście zaraz komentarz, że jej kazali się rozebrać, że ona musiała być po prostu prawie półnaga do tego zdjęcia, że to jest skandal. Wiesz, i od razu taka narracja powstała, że po prostu wiesz, oni sobie w ciepłych płaszczach, a ona na zimnie musiała stać i tak dalej. Wiesz, aż w końcu ona zabrała głos, po pierwsze, to była chwila, a po drugie, ona sama chciała tak, bo wiesz, nie wyobrażała sobie, żeby tak wspaniałej kreacji
nie zaprezentować.
Nie, tak, żeby ją przykryć w ogóle jakimś tym. I tyle to, no, wiesz, ale chodzi o to, że po prostu już, jak to się mówi, jump to conclusion, do niej, że już wszyscy sobie wyobrazili, że coś takiego jest i niestety żyjemy w takich czasach, że ludzie no naprawdę tylko jeszcze brakuje, żeby byli takimi Conanami, żeby najpierw zabijali, później mówili, a na końcu myśleli. Bo na razie jest tak właśnie, że trochę taka Conanowska narracja jest, nie? Znaczy mogę się mylić, bo to mi się wydawało, że tak chyba było, nie? Że Conan najpierw działał, później mówił, na końcu myślał, tak? To było, czy nie
no
Conan?
Nie, to nie, nie no, Conan? Conan taki nie był, nie, nie.
Nie, no Conan to był sprytny, bardzo, tak, bardzo
sprytny,
inteligentny
bardzo
gość.
Człowiek, nie?
Ale próbuję sobie przypomnieć, skąd to było, no nie? Może to też jakaś taka, wiesz, nie no, żyjemy w bardzo ciekawych czasach, dlatego jak mówię, no bardzo się cieszyłem, że ta historia taka pozytywna była właśnie z tymi chłopcami i że tak naprawdę takie prawdziwe emocje te nabudowane właśnie są na tych stadionach w Rosji.
Jak ktoś chce przywalić, to zawsze znajdzie kij, tak? To jest, i to jest trochę smutne, że niektórzy ludzie jakby są tak, jakby to powiedzieć, tak są tak pełni jadu, że w zasadzie o niczym innym nie myślą, tylko o tym, jak tutaj dać się obrazić.
No dlatego właśnie ludzie, porzućcie internet albo zminimalizujcie swój kontakt właśnie z Facebookiem, z Twitterem i tak dalej. Wyjdźcie na ulicę.
Zwłaszcza z Facebookiem.
Jest, bo chodzi o to, żeby się nie nakręcać, bo jak się jest w grupie, która po prostu myśli tak samo, to jest taka eskalacja tego podkręcania się. Nie? Po prostu będzie, a propos tego filmu Anon, to jest bardzo ciekawy film, bo to jest film, który, science fiction, który, w którym akcja dzieje się w przyszłości, w której absolutnie każdy, znaczy jesteśmy całkowicie pozbawieni prywatności. Idąc ulicą, prawda, nie wiem, masz jakiś szczep cybernetyczny, jakby jesteś połączony z siecią, która się nazywa Ether, czy Ether, można powiedzieć bardziej po polsku. I w tej sieci, oczywiście tam są ograniczenia, tak, że nie każdy może po prostu widzieć to, co widzi, ale tak, wszystko, co widzisz, jest nagrywane cały czas, więc jeśli na przykład policja chciałaby odtworzyć pewien fragment historii, którą ty widziałeś, nie, to może to zrobić. Jednocześnie idąc ulicą, patrząc na innych ludzi, masz podświetlane informacje o nich podstawowe, wiek, imię, nazwisko, czym się zajmują i tak dalej, czy mają jakąś przeszłość kryminalną i tak dalej, i tak dalej. I to naprawdę, czy ja nie wiem, czy to też kwestia jest taka, że głównym bohaterem jest policjant, więc tak, może ma więcej informacji akurat na temat pewnych osób, szczególnie jeśli chodzi o właśnie tą historię kryminalną, ale to jest właśnie świat, w którym nikt nie jest anonimowy. I z jednej strony to jest ciekawe, no nie, że być może to byłoby lepsze, no nie, znaczy to byłoby ciekawe doświadczenie, gdyby rzeczywiście była absolutna taka transparencja, jeśli chodzi o to, co robimy, ale z drugiej strony każdy coś tam, wiesz, chce jednak trzymać ten, nie wszyscy są tacy, wiesz, bo ja słyszałem takie głosy, że w sumie ja nie mam nic przeciwko, żeby tam nie wiem, internet inwigilowany być i tak dalej, bo ja nie mam nic do ukrycia. Oczywiście, że nie masz nic do ukrycia, ale chodzi o to, że ktoś po prostu z twojej historii, nawet wyszukiwarki, może na przykład wziąć parę stron, na które kiedyś wszedłeś i zrobić z tego historię, narrację jakąś taką. Ale film jest o tyle ciekawy, że tam się pojawia postać właśnie jakiegoś mordercy, który zhakował ten system i potrafi wymazywać nie tylko, wiesz, swoje informacje, jakby siebie potrafi wymazać z tej przestrzeni, z tego eteru, ale jednocześnie też właśnie dokonuje morderstw i ta policja nie może tych morderstw rozwiązać, więc tam gra w tym filmie Amanda z Seyfried, a tego policjanta gra Clive Owen. No, świetny aktor, więc naprawdę film nie jest najwyższych lotów, trochę taki, to jest taki lepszej jakości, przynajmniej moim zdaniem, odcinek Czarnego Lustra. O, tak bym miał coś czego tak porównać, więc naprawdę bardzo, szczególnie, że teraz jest dużo takich science fiction, takich ciekawych science fiction, takich po prostu A, nie? Że nie, że jak masz filmy AAA, nie? Że masz po prostu niesamowite budżety, to masz filmy, które są bardzo dobre, ale jednak no widzisz, że mają niższy budżet, jakieś inne te... na coś innego stawiałem, nie? Więc trochę tego
ale,
jest, no.
Ale wiesz, ta historia o braku anonimowości to jest przecież jakby wyjęta wprost z twórczości Janusza Zajla, naszego absolutnie genialnego pisarza, który niestety w 1985 roku odszedł na raka i chociażby takie powieści jak Limes Inferior, gdzie każdy ma swój klucz, który jakby stanowi o nim i ten klucz to jest w zasadzie taki odpowiednik naszego obecnego telefonu komórkowego. Może nie można nim dzwonić, ale można dokonywać płatności, można robić różne inne rzeczy. Albo Paradyzja, kapitalna książka, która opowiada o zamkniętej społeczności na wspaniałej planecie Paradyzja, która stanowi jakby najwyższy krok rozwoju człowieka i jest to taka wspaniała satyra na socjalizm i komunizm. I to jest, w Paradyzji jest społeczność, która w ogóle żyje w sposób pozbawiony jakichkolwiek, jakby to powiedzieć, nie ma możliwości skrycia się przed wszechobecnymi kamerami, są przeźroczyste drzwi, przeźroczyste ściany i każdy widzi swojego sąsiada, i więc aby przekazywać informacje, aby móc dokonać jakiejś rebelii. Tam ludzie muszą opracować specjalny sposób porozumiewania się oparty na takich, powiedzmy, dwuznacznościach,
tak,
poezji wręcz, domysłach. No, fantastyczne książki, więc a zakończenie to już jest w ogóle zrywa kask, jak to się mówi, więc to, co teraz się pojawia, na przykład jak mówisz o filmie Anon, to nasi pisarze już w latach 80. mieli, znaczy wymyślili, kiedy byli rzeczywiście pod butem takiej opresyjnej, choć u nas może nie tak strasznie opresyjnej, ale i tak opresyjnej władzy. A teraz, no, jakby nie było, jakby wszechobecna inwigilacja, jak to mówią w seksmisji, też panuje. I nasze społeczeństwo, chociaż ma więcej swobód, to tak naprawdę trzeba się zastanowić, czy te swobody nie są tylko tak nam dane tymczasowo i w każdej chwili mogą zostać odebrane.
A to jest najlepsze w ogóle, bo są dwie książki, które w ogóle opisują społeczeństwo przyszłości i to są absolutne klasyki takie dystopijnego science fiction. No i jednym oczywiście jest 1984 rok, gdzie też tam jest chyba taka nowomowa wymyślona, tak, która przekręca...
Jest nowomowa, dwumyślenie, więc jakby no tak, wszystko, tak. To, jakby wszystko to, co prezentuje sobą Unia.
Tak, i masz te ministerstwa takie, wiesz, które się narzucają, ministerstwo, prawda, pokoju, miłości, prawdy i tak dalej. No wiesz, to czyli... No ale to jakby każdy powinien przeczytać w ogóle 1984, w ogóle nie chcę specjalnie tutaj się rozwodzić, ale chodzi o to, że tu przedstawiono właśnie takie społeczeństwo, gdzie była pełna kontrola, pełna inwigilacja, narzucanie jakby społeczeństwu pewnych rzeczy, nie? I takie stworzenie takiego bardzo, bardzo jednolitego, pozbawionego indywidualności społeczeństwa, bo tak się łatwiej kontroluje. A z drugiej strony masz też, tej książki nie czytałem, ale muszę po prostu nadrobić, Nowy Wspaniały Świat.
O, Aldous Huxley, no.
Dokładnie. I mi się wydaje, że to jest ta dystopia, która się teraz sprawdza. Oczywiście
bardzo
nie żyjemy w dystopii, jest okej, okay, nie? Ale chodzi mi o to, że gdyby siedzieć w domu, tylko korzystać z internetu, to tylko po prostu widzisz, jak wszystko, co było w tym Brave New World powiedziane, się sprawdza, tak? Że nie musisz narzucać tego. Po prostu w pewnym momencie ludzie sami nie chcą, na przykład nie chcą czytać książek, więc nie chcą tego robić, nie chcą tamtego robić i po prostu jakby nachodzi, jest inny sposób, no nie, na tego takiego, nie wiem, zepsucia, no nie, tego społeczeństwa, no ale to już jest też kwestia tego, że muszę kiedyś właśnie przeczytać, może kiedyś właśnie tylko o tej książce porozmawiam, to byłoby ciekawy taki kącik kulturalny, tylko Brave New World jest z 32 roku,
tak,
no minionego wieku. Więc ta książka niedługo będzie miała 100 lat.
Będzie miała 100 lat, ale jakby pan Huxley widział, co się dzieje w Sowietach i był, tak, w stanie sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby ta ideologia przeszła dalej. No i wyobraził sobie bardzo to kolorowo, znaczy nie kolorowo, bardzo wyraźnie, wcale nie kolorowo.
No ale to może w takim razie zmienimy drogi, może to trochę tak, o grach. Właśnie, drogi Ryszardzie, w co ostatnio miałeś okazję zagrać, bo jestem ciekawy właśnie, czy znalazłeś czas właśnie, żeby się czymś zainteresować, czy na przykład grasz w Octopath Traveler?
Jeszcze nie, bo Octopath Traveler dzisiaj miał premierę, więc mam już, tak samo jak Kapitan Muchomorek, Poszukiwacz Skarbów, dwie gry na Nintendo Switcha, ale mam je, ale jeszcze w nie grałem. Znaczy w Kapitana Muchomorka grałem na Wii U i bardzo, bardzo mi się podobał, a teraz będę mógł go wziąć z sobą w drogę. Natomiast grałem głównie w Fortnite'a, szczerze przyznam.
Czyli ten szykuje się na piąty sezon.
Znaczy, tak? Już się piąty sezon zaczął bardzo się. Dużo zmian i to jest gra, która bardzo się rozwija i tutaj przy Fortnite mamy co tydzień aktualizacje, co tydzień coś się zmienia, ale co tydzień mapa ulega mniejszym lub większym modyfikacjom, plus wydajność tej gry i działanie na wszystkim, na każdym możliwym sprzęcie sprawia, że jest znacznie...
Nie jak dostępna. Na Switchu, grywasz na Switchu?
Tak, grywam na Switchu, bardzo, znaczy na Switchu jest o tyle fajniej, że jeszcze jakby kiedy grasz na jakiejś platformie, możesz włączyć, że grasz tylko z tą platformą, ale możesz też się otworzyć na inne platformy, bo jest crossplay, tak, czyli ta gra krzyżowa, oprócz Sony. Ale możesz grać z pecetowcami i xboxowcami, lepiej tego nie robić. Więc, ale jeśli się trzymasz w ekosystemie graczy tylko na Switcha, a tych graczy pobrało chyba już 5 milionów Fortnite'a, jeśli nie wiem, jeśli nie
jakieś 1/3 posiadaczy.
No chyba już posiadaczy jest chyba około 20, tak mi się wydaje. No ale bardzo dużo osób pobrało Fortnite'a i to jeśli oni grają na przykład na Joy-Conach, a ty grasz na tym Pro Controllerze, to masz od razu pewną przewagę. Z tym, że teraz w aktualizacji wprowadzono możliwość sterowania za pomocą
myśli.
Za pomocą wychylenia kontrolerów, czyli takie sterowanie żyroskopowe, jak jest w Splatoonie, które w Splatoonie się świetnie sprawdza. Jeszcze nie miałem okazji zobaczyć, jak to działa w Fortnite, ale to w zasadzie jest tak, jakbyś miał broń w ręku i celował w przeciwnika.
Tak, to jest taki dodatkowy, taki precyzyjny...
Tak, bardzo, znaczy może być bardzo precyzyjny. W Splatoonie jest naprawdę bardzo precyzyjnie, jak się opanuje i widziałem, że niektórzy potrafią naprawdę cuda zrobić. To jest w zasadzie taki trójwymiarowy odpowiednik myszki, jeśli chodzi o płynność celowania. Więc to jest bardzo mile widziane, tylko znowu wydaje mi się, że trudno się gra z takim sterowaniem w sytuacji, kiedy gramy po prostu na konsoli stojącej przed nami, a nie podłączonej do telewizora. Mhm. To chyba lepiej chyba po prostu widzieć więcej, tak? No i tak czy inaczej Fortnite'a gram i dużo, natomiast zacząłem grać dosłownie wczoraj, dostałem dostęp do bety Bard's Tale 4. I powiem, że jestem bardzo mile zaskoczony. Naprawdę gra...
Mówisz, że Brian nie zasypiał gruszek w popiele?
Tak. Są jeszcze niedoróbki pewne graficzne, ale gra ma swój styl, gra ma jakby... To nie jest na przykład coś takiego jak Legend of Grimrock, to jest bardziej coś w stylu Might and Magic, tych takich 6-7. Oczywiście znacznie poprawioną grafiką i sturową walką, ponieważ Might and Magic można było mieć tą walkę w czasie rzeczywistym lub turową, można było nacisnąć spację i...
A to mówisz, że jest widok z oczu bohatera?
Widok z oczu bohaterów, ponieważ sterujemy drużyną. Aha. Także to nie jest jeden bohater. Tak jak w przypadku Bardsa od 1 do 3 mamy drużynę, mamy na samym początku otrzymujemy już postać, bo to w zasadzie jest beta, ale chyba w zasadzie jest cała gra. Dostajemy postać, którą możemy kontynuować grę, ale możemy też wygenerować sobie nową postać. I później do naszej drużyny zaczynają dołączać kolejne. Walka jest turowa. Walka przypomina właśnie Might and Magic, te pierwsze jeszcze, albo Bard's Tale, albo Dragon Wars, te wszystkie te gry, które Infogrames wydawało w latach 80. i 90. I no cóż, bardzo mi się podoba. Dopiero jestem w zasadzie cały czas na etapie takiego samouczka, można powiedzieć. Mhm. I przedzieram się przez przeciwników, którzy weszli do ruin miasta, nie do ruin, tylko do podziemi miasta Skarabre. Mhm. I wszystko to w ogóle dzieje się w takiej mitycznej Szkocji jakby i mamy świetnie zagrane postacie i mamy mnóstwo muzyki, bo nasi bardowie rzeczywiście odgrywają muzykę i ta muzyka ma bardzo ważną rolę podczas gry, ponieważ może dodać siły naszym sprzymierzeńcom. Zaklęcia rzuca się przez picie alkoholu, więc trzeba uważać, żeby się nie upić, bo kiedy pijesz alkohol, to dostajesz takiego, powiedzmy, rauszu, który pozwala ci otrzymać punkty zaklęć i możesz rzucić zaklęcia, ale jak przedobrzesz, to będziesz pijany, więc trzeba uważać z tym, trzeba jakoś to zrównoważyć. Więc jak mówiłem, na razie jestem na samym początku. Co do grafiki, mamy naprawdę ładnie odwzorowane miasto, z tym tylko problem jest taki, że wydaje mi się, że jeszcze nie ma żadnego filtra oświetlenia. I światło, zwłaszcza na zewnątrz, jest trochę nienaturalne. Jestem przyzwyczajony, teraz jak wychodzą gry, to mają jakby światło wygląda tak, jakbyśmy patrzyli na coś absolutnie rzeczywistego. Tutaj tego troszkę brakuje, a może to jest tylko takie moje wrażenie. Wydaje mi się, że gdyby dołożyć jakieś efekty takiego rozmycia, efekt też rozmycia w ruchu, czy na przykład tak zwany bloom, który jakby sprawia, że to światło się tak rozlewa naturalnie, to byłoby lepiej, a może coś takiego jest, tylko jeszcze nie odkryłem w opcjach. Więc na pewno w Bard's Tale będę grał. Cieszę się, że wsparłem na Kickstarterze i mam już teraz dostęp do gry i to jest tytuł, który jakby bardzo trafia w moje gusta, ponieważ ja na takich grach, między innymi na takich grach się wychowałem, Bard's Tale'a trzeciego grałem na Amidze i na Commodore 64. Nie skończyłem ich, ponieważ jakby przerzuciłem się szybko na Dungeon Mastera i Eye of the Beholder, i na Dragon Wars, które grałem całkiem sporo. Więc, ale tak czy inaczej jest to część jakby mojej młodości i pan Brian powrócił też do jakby do części swojej młodości, robiąc drugą część Wastelanda, który dla mnie jest trudny bardzo do skonsumowania z powodu swojego upiornego dość interfejsu i mam nadzieję, że w nadchodzącej wersji na Switcha zostanie to poprawione.
Natomiast jest, wiesz, Wasteland jest ciekawy, bo on jest taki, on nawiązuje do pierwszych Falloutów, tak, ale też znaczy, tam są wiesz, jakieś
tak? Wasteland pierwszy powstał przed Falloutami.
Tak, no, tak, naprawdę... tak, tylko że on, tylko pierwszy Wasteland to mi bardziej wygląda na pierwsze Ultimy, coś w tym stylu.
Nie, pierwszy Wasteland to był właśnie Bard's Tale. To, jeśli chodzi o przedstawienie tak. grafiki, to ten sam silnik, co w Bard's Tale. Czyli turowa walka, poruszanie się po takich jakby bardzo umownie stworzonych miejscach w 3D, czy w 3D, no to też skokowe poruszanie się. Mapa widoczna z góry, kiedy wyjdziemy jakby do świata i możemy się tam poruszać, po drodze mogą się pojawiać, jakby dokonywać jakieś spotkania przy okazji. Ale to jest, wydaje mi się, że to jest nawet chyba ten sam silnik.
To tak, tak, wiesz, bardziej mi chodzi o to, że on nie zrobił wtedy kontynuacji, bo ten od razu jakby powstał Fallout. Znaczy nie tak od razu, ale
nie zrobił kontynuacji, dlatego że prawa do Wastelanda miało Electronic Arts i dopiero niedawno te prawa odzyskał i to chyba tak nawet nie musiał za nie płacić, tylko elektronicy chyba mu je oddali. Nie wiem, jakaś tam pozytywna historia w każdym razie z
Electronic Arts. Dokładnie, aż ciężko uwierzyć. Ale ten Wasteland... On nawiązywał trochę właśnie tym interfejsem do Falloutu, on też dodawał pewne rzeczy właśnie też, nie wiem do czego to było nawiązanie, że na przykład że pewne rzeczy mogłeś na przykład dodatkowo uzyskać, wpisując po prostu komendy tekstowo, tak, które nie były gdzieś tam w hipertekście do klikania i tak dalej, tylko samemu można było, więc tam było dużo ciekawych pomysłów i tak dalej, ale to jest jakby też taki ukłon jednak do tych fanów, którzy chcieli po prostu takiej gry w starym stylu, jak to się mówi, ale dosyć nowocześnie wykonanej, więc też się zastanawiam, czy po prostu port na Switcha to będzie tylko taka gra bardziej zoptymalizowana, czy oni na przykład w jakimś stopniu uproszą interfejs, że zrobią tę grę taką bardziej przystępną, ale bez takiego, wiesz, jakby to powiedzieć, żeby nie było takie proste, ale nie prostackie, o, że tak się wyrażę. I to byłoby ciekawe, dla mnie to byłaby fantastyczna rzecz, właśnie taka gra jak Wasteland 2 właśnie na Switcha, więc też się nie mogę doczekać. Zresztą w ogóle Switch ostatnio, znaczy jakby chciał, możemy wrócić w sumie do tego, ale mam taką dygresję, że strasznie się cieszę na przykład z najnowszej informacji, że Warframe wychodzi na Switcha. Ja nie wiem, znaczy oczywiście na tych zdjęciach, tych zwiastunach, po jakichś pokazach, tak dalej, wygląda super. Ale to jest gra, to jest gra cukiereczek, jeśli chodzi o właśnie wersję na konsolę czy na pecety, więc zastanawiam się, jak ona będzie się skalować, ta grafika, czy ona będzie bardziej stylizowana, ale sam fakt, że ten Warframe wychodzi, to jest dla mnie też pierwsza rzecz, jak tylko w dniu premiery będzie, to ja ściągam.
Tylko pamiętaj, że jeśli zagrałeś Warframe na pececie, Xboxie czy PlayStation 4,
to nowe konto zakładasz.
Nowe konto, bo akurat ta gra w ogóle nie wspiera współgry.
Tak.
Crossplaya, niestety, a szkoda, bo to jednak fajna rzecz, kiedy możesz zalogować się na swoim koncie na jakimś dowolnym sprzęcie i kontynuować grę ze wszystkim, co udało ci się zdobyć, a tutaj będziesz musiał po prostu od początku grać. Tak, ale tak czy inaczej, no, Warframe ma teraz być rozbudowane jakieś bardzo, o bardzo dużo rzeczy nowych i ja w Warframe grałem na samym początku, jak wyszedł na PlayStation 4, bo to była taka gra, która była dostępna, nie było żadnych gier, każdy ściągnął Warframe'a. Trochę się gubiłem wtedy, szczerze powiedziawszy. Troszkę
mnie pograłem. No to jeszcze było przed Destiny, nie? Bo to później się wydaje, że taki...
Ale to w zasadzie Warframe to jest taki Destiny.
Tak, z trzeciej osoby, prawda, przepięknie zrobione postacie, które się po prostu poruszają z gracją baletnicy, takiego ninży. I mają broń białą i broń palną i to jest no super są i wszystko oczywiście w takim hardcore science fiction stylu, więc no, to będzie dobra rzecz, no ale wracając do Barcy, tutaj w ogóle teraz obejrzałem sobie kilka fragmentów rozgrywki, zupełnie nie wiedziałem, że ta gra będzie tak wyglądać, że jestem zaskoczony. I to szczególnie,
ale,
że
właśnie ale pozytywnie tak myślałem, czy negatywnie?
Nie, pozytywnie, bo ja byłem przekonany, że to będzie gra, która znaczy no, nie miałem podstaw, żeby tak sądzić, ale gdzieś tam po prostu, jak myślałem o Barce, a o, Brian Fargo robi kolejną grę, to tak, to będzie na silniku Unity, prawdopodobnie to będzie jednak gra z taki zwierzę.
No to chyba jest izometryczny. Unity. To chyba jest Unity, tak mi się wydaje, a? Że to chyba jest Unity.
No, bardzo wszechstronny silnik, dawka. Ale to bardziej wygląda jak taki właśnie, kiedy eksplorujesz, jak Skyrim, a kiedy walczysz, to już właśnie taka gra tak bardziej taktyczna, tak jak mówisz.
Nie, kiedy eksplorujesz, to nie jest Skyrim. Kiedy eksplorujesz, to jest naprawdę Might and Magic, jak ktoś grał Might and Magic 6, albo 7, tak. albo 8. To nie sobie wyobrazić te gry ze znacznie lepszą grafiką i to jest to. Tutaj nie... Tak. Wiesz,
cały nie czas... ma otwartego świata, jak że nie
masz otwartego świata, masz zamknięte, chociaż te sprawiające wrażenie otwartości tereny, masz, nie masz chyba możliwości interakcji z obiektami, które tam się znajdują, one są w zasadzie tłem. Możesz rozmawiać z postaciami, natomiast jak widzisz jakieś, nie wiem, wiadro, czy tam pochodnie, to nie możesz tego wziąć, ponieważ to jest element tła.
Gra nie przewiduje aż takiego poziomu interakcji.
Tak, to jakby to jest wszystko, mam wrażenie, że to jest albo coś w stylu Stone Keep, nie wiem, czy pamiętasz, też gra Briana Fargo, która wyszła tam. To była jedna z pierwszych gier na płyty, która zajmowała tylko całą płytę CD. Tak czy inaczej, jeśli ktoś lubi takie klasyczne gry, no to wydaje mi się, że Bard's Tale to będzie spełnienie marzeń wręcz. Ja jeszcze troszkę pogram, mam nadzieję, że to pierwsze wrażenie bardzo pozytywne nie minie. Jeśli zostanie poprawiona grafika, na pewno zostanie poprawiona, no bo mają jeszcze ile? W październiku gra wychodzi. Więc jeszcze parę miesięcy mają. Ta gra jest skończona, to teraz będzie optymalizacja poprawki błędów, dlatego jest ta beta dla wspierających.
Ale fabuła jest wciągająca, będzie... tak, że jak po prostu
powiem ci, że trudno mi powiedzieć. Na razie tak, no bo jesteś, jakby zaczyna się od trzęsienia ziemi, bo okazuje się, że zupełnie przypadkowo wplątujesz się w jakąś tam aferę, że jest coś, jest jakiś zakon, który tępi wszystkich nieludzi, no coś z Sapkowskiego tak. jakby, i wszystkich, którzy wspierają ich, i zaczyna się od egzekucji i ty jakby jesteś poproszona, bo grasz, postać, którą zaczynasz, to jest kobieta. Później możesz to zmienić, ale jakby zaczynasz kobietą. Jesteś poproszona do gildii poszukiwaczy przygód i kiedy tam docierasz, to ta gildia jest pełna właśnie takich nieludzi, stworów, jakichś elfów, ale takich, nie elfów tolkienowskich, tylko takich powiedzmy bardziej sidhe, ciemnych i jasnych, albo jakichś właśnie takich krasnoludów, tak jakby mity celtyckie bardzo tam są pokazane. No i w tym momencie, kiedy tam wchodzisz, wpada taka milicja jakiejś wiary, nazywają się Fatherites, czyli nie wiem jak to przetłumaczyć obecnie.
To taka inkwizycja może coś.
Taka inkwizycja, coś w tym stylu. No i ty uciekasz przez klapę w podłodze do podziemi miasta. I tak się zaczyna, więc trudno im powiedzieć, co będzie dalej, ale obstawiam, że trzeba będzie zwalczyć tych wszystkich złych przeciwników, nieludzi i no i złych ludzi, bo to prawdopodobnie ludzie będą źli. Ale no nie wiem, może tam będą jakieś zakrętasy fabularne, trudno mi powiedzieć. Ja to gram dla rozwoju postaci, dla systemu walki, dla awansowania. Mam nadzieję, że historia będzie fajna, ale jakby to nie jest mus, tak? Jak grałem w Bard's Tale'a trzeciego, to tam, szczerze powiedziawszy, wtedy jeszcze, który to był rok, 87 czy 8, ja tam ze słownikiem grałem jeszcze, mój angielski był na bardzo słabym poziomie, ale frajdę sprawiało to, że jakby byłem w stanie, moje postaci rosły w siłę, no, tak? I byłem w stanie pokonać mocniejsze potwory i znajdowałem skarby. To było coś wciągającego. No i tutaj mamy to samo, no, tylko w lepszym znacznie wykonaniu i jeśli do tego dojdzie ciekawa historia, no to będę się tylko cieszyć.
Mnie strasznie zainteresowałeś i właśnie chyba też będę śledził. Bo premiera, tak mówisz, kiedy
będzie? W październiku, 18 bodajże. I będzie też na konsolę. Nie wiem, czy na Switcha, ale wiesz, wydaje mi się, że ta gra może spokojnie pójść na Switchu. I jakby była na Switcha, ojej, no to mieliby naprawdę, wydaje mi się, sporo odbiorców, bo takich gier na Switcha brakuje. Jest jeden taki typowy podziemny pełzak, nazywa się Tales of from Monkey Tavern, coś takiego.
Tak, tak. I brzmi właśnie tego Legend of Grimlock.
Tak, tylko że gorszy niż Grimlock znacznie. Zdecydowanie, tak. Ale to jest chyba jedyna taka gra, która jest teraz na Switcha, więc gdyby taki klasyk wyszedł jak Bard's Tale, no to obstawiam, że wśród tych kilkunastu, czy może już kilkudziesięciu w momencie wyjścia gry, milionów użytkowników Switcha, na pewno się kilkaset tysięcy znajdzie takich, którzy taką grę by chętnie kupili.
Mi się marzy, że po prostu przy właśnie tej, na takim poziomie technologii, żeby zrobili remake trylogii Ishar. Ja wiem, że to nie jest najlepsze RPG i tak dalej, ale to jest jedna z tych gier, które ja po prostu pamiętam właśnie z tych czasów, właśnie z lat 90. na Amidze, które jeśli chodzi o RPG, to ona robiła na mnie największe wrażenie. No wtedy to też był fakt, że w przeciwieństwie do innych Dungeon Crawlerów, to tam gdzieś były otwarte przestrzenie, jakieś tak, miasta, wiesz, dwójka w ogóle niesamowite wrażenie na mnie robiła, wiesz, to miasto, to tak wiesz, tętniące życiem miasto, mimo że to były takie, wiesz, obrazki, no kilka knajp, ale to wszystko jakoś tak czarowało i ja bym chciał po prostu zobaczyć to wszystko teraz, zrobione tak, żebym ja po prostu mógł wrócić do tej gry i powiedzieć, no w sumie to jest tak, jak ja to pamiętam, no nie, właśnie te przepiękne krajobrazy i tak dalej, no. Ale to się chyba nie wydarzy, szkoda, ale kto wie, nie? Więc nie porzucam nadziei, nie? Ale a propos też takich, no, można powiedzieć, że trochę ogrzewanych kotletów, w końcu, ja wiedziałem, że tak będzie, dlatego że Red Faction Guerrilla jako jedna z niewielu gier, która mogłaby się pojawić we wstecznej kompatybilności, się nie pojawiała. I była ta Red Faction Armageddon gra, ale nie było tej Guerrilli i tak mi się wydawało, że w końcu chyba doczekamy się po prostu albo jakiegoś remastera, albo coś, i tak w końcu wyszedł Red Faction Guerrilla Remastered Edition.
To już piękna gra słów.
Bardzo piękna i co jest ciekawe, że tak naprawdę, bo oni tą grę, jeśli ktoś w ogóle posiada Red Faction Guerrilla na Steamie, to dostaje tą nową wersję za darmo i tak właściwie jest ze wszystkimi grami ostatnio, które widziałem, które były zremasterowane, bo jak ktoś miał na przykład Darksiders, to Warmaster Edition, też piękna gra słów, też była za darmo, chyba Bioshock pierwszy zremasterowany był za darmo, więc to jest bardzo dobre, tylko że jak patrzysz na te gry, to one właściwie się wiele nie różnią od tego, co było kiedyś. Ten szkielet jest identyczny, jedynie co można powiedzieć, to są jakieś drobne elementy interfejsu, jakby powinna jest ich rozdzielczość tych elementów interfejsu i podniesiona jakość tekstur. I tak naprawdę ta wersja Red Faction, jak ktoś gra, na przykład odpalił sobie wersję na PC-tową oryginalnego Red Faction i obok postawił PC taki sam ekran, to same rozdzielczość i tak dalej, wszystko na maksa i wersja właśnie ten Remastered Edition, to gry wyglądają niemal identycznie. To się rozbija o drobne detale i właśnie o jakiś na przykład tekstur, ale podczas gry tego nie widać. Niemniej, przez to, że właśnie Red Faction nie wyszło w wersji wstecznej kompatybilności na przykład na Xboxie, no to jednak to jest jedyny sposób, żeby zagrać właśnie w Red Faction, ten absolutny klasyk na Xboxie One i na PlayStation 4. Więc jakby to jest, bo to, jeśli ktoś grał po prostu kiedyś na PC-cie w Red Faction, to nie musi w ogóle po tę grę sięgać. To wszystko widział, tak, że to nic nie zaskoczy, ale w wersji właśnie na duże konsole to jest na pewno coś wartego sprawdzenia, dlatego że Red Faction Guerrilla to jest absolutny klasyk. On się troszeczkę zestarzał, jak go zostawisz obok jakby współczesnych gier, gdzie ta mechanika poruszania, wiesz, ta fizyka jest jakby lepsza, płynniejsza, to owszem, no tu widać, że ta gra ma swoje lata, bo o ile się nie mylę, to 10 lat chyba Red Faction Guerrilla nie ma, ale to jest gra, która wyszła chyba w 2009 roku. Więc 9 lat minęło od premiery. Właściwie to można powiedzieć, nie będę nawet liczył. W każdym razie, co było właśnie fantastyczne właśnie w serii Red Faction, to był ten nacisk położony na interakcje z otoczeniem, na niszczenie. Oczywiście, moim zdaniem, największe wrażenia robiła pierwsza gra Red Faction, gdzie mogłeś po prostu borować się przez, wiercić się przez tunele i robić sobie skróty. Oczywiście nie wszystkie ściany były zniszczane, ale miałeś pełną łudę miałeś chyba, mi się wydaje, bo właściwie to ciężko czasami było trafić na taką ścianę, która była z takiego betonu, tego nie przebijesz, ale wydawało się, że po prostu jak sobie coś zaplanowałeś, jakąś drogę, żeby przejść ścieżką po prostu na ten, to mogłeś to zrobić i oczywiście multiplayer też na tym polegał, że się niszczyło tam budynki, to miejsce akcji, więc to było fantastyczne i to robiło wtedy niesamowite wrażenie, ten silnik Geomod chyba tak się nazywał, robił piorunujące wrażenie i Red Faction oczywiście już przestało być, już nie było shooterem, ten Guerrilla, tylko właśnie grą z trzeciej osoby, ale postawiłem właśnie na niszczenie może nie terenu jako wiesz, że nie, już nie robiłeś dziur w górach i tak dalej, nie jeździłeś jakimiś maszynami takimi, które potrafią się przewiercić przez ścianę kopalni, tylko po prostu absolutnie wszystkie budynki możesz zniszczyć w tej grze. Jak sama gra nawet mówi, że złom to jest takie złoto na Marsie, więc to jest element takiej, wiesz, tej waluty, którą kupujesz sobie ulepszenie i tak dalej, więc wiesz, wszystko to, co było w tej grze, jakby zostało, pozostało. Nic nie zmienili, nic nie dodali, przynajmniej takie wrażenie odniosłem po jakieś tak półtorej godziny gry. Właściwie no to, czego nie mogli poprawić, bo musieliby przerenderować od razu, od nowa, to są filmy przerwnikowe. Że to właściwie intro, nie? Kiedy jest naprawdę bardzo ciekawe, bo widzimy ten Alex Mercer przyjeżdża, przylatuje na Marsa, tam spotyka brata, to dowiaduje się o tym, przepraszam, nie Mercer, nie wiem, skąd tego Mercerwia, Alec Mason. Przylatuje na Marsa, tam spotyka się z bratem, który właśnie okazuje się być jednym z buntowników, rebeliantów właśnie Red Faction, która próbuje się przeciwstawić Earth Defense Forces, którzy po prostu mają, no to jest akurat fragment jakiś, nie, ale jest kilka lokacji, które pokazują, że po prostu nie mają kontroli Marsa, nie, i oczywiście nasza zalobowa polega na tym, i to jest taka właściwie gra piaskownica, że wykonujemy misje, które, w których zyskujemy wpływ nad pewnymi terytoriami, dzięki temu, że zyskujemy wpływ w danym miejscu, to też podnosimy morale ludzi, którzy tam pracują, więc oni się do nas przyłączają, więc tworzymy właśnie takie bojówki i co się przydaje, prawda, w wykonywaniu misji, więc to jest tak naprawdę, oprócz tej głównej fabuły, która tam jest, to tak naprawdę to jest esencją jest ta piaskownica, ta zabawa w wykonywanie wszystkich takich misji pobocznych, których zdobywasz, czy to właśnie tej punkty kontroli nad mapą, czy właśnie ten złom, za który po prostu rozbudowujesz swoją postać, swoje narzędzia, no nie, bo oczywiście do demolki najlepszy jest młot, ale nic tak nie niszczy jak właśnie jakieś ładunki wybuchowe, które odpalasz zdalnie i tak dalej. Więc samo to czasami jest dobrze jeden podłożony ładunek pod wieżą, który potrafi taką wielką, ogromną budowlę zniszczyć. No przepięknie wygląda. Zresztą gra jest naprawdę świetna, miodna, i jak ktoś nigdy nie widział Red Faction Guerrilla, to myślę, że powinien się zainteresować. Jeśli ktoś grał już na PC-cie, absolutnie nic nowego nie znajdzie, ale chciałbym, żeby całe rzesze nowych fanów przekonali się nad generacją tej gry, bo chciałbym, żeby po prostu powstała druga część gry, taka zrobiona już na tą generację, być może wykorzystująca moc i One X-a i Prosiaka, i po prostu, żeby to było naprawdę coś takiego, co by było takim... Ja wiem, że to akurat jest takie marzenie świętej głowy, ale właśnie, żeby mieć taki niesamowity wizual, jak teraz mamy w grach, nie? Jak na przykład mamy, nie wiem, czy w sesji Assassin's Creed, czy Just Cause, tym najnowszym to będzie, że mamy naprawdę fantastycznie przedstawiony świat. Ja uwielbiam Mars, zresztą wszystkie gry, które się toczą, gdzie akcja toczy się na Marsie, ten element science fiction jest dla mnie automatycznie takie, przynajmniej dwie gwiazdki.
Od razu gra dostaje plusa.
Tak, a nawet dwa. Więc no, to jest świetna rzecz, że się w końcu ten remaster pojawił. Niemniej on nie jest, to nie jest coś, co można powiedzieć, że jakby się napracowali. No, po prostu dorzucili tonę tekstur, ale takie rzeczy widzieliśmy na przykład no, już wcześniej. I gdyby oni nie zrobili tego w ten sposób, to prawdopodobnie jakby gra powstała w estetycznej kompatybilności, to ona mogłaby się pojawić właśnie w tej grupie tych Enhanced for One X, czy jak to się nazywa, że wiesz, że... Bo ja chciałem zobaczyć tę grę właśnie, ile ona zyskuje tak naprawdę w 4K i czy te tekstury są lepsze w 4K, bo na PC-cie absolutnie tego nie widać, nie? I nie wiem, może na akurat konsole mają troszeczkę lepiej to wykorzystane, ale ja nie wiem, czy w ogóle grałeś w oryginalne Red Faction właśnie?
Grałem przez chwilę, wiesz, tak przez moment, bo jednak już wtedy było tych gier tak dużo, że nawet mam oryginał na Xbox 360, kupiłem z myślą o tym, żeby grać, chyba przeszedłem dwie czy trzy pierwsze misje. Tam troszkę mi nie pasowała też taka trochę indoktrynacja, powiedzmy, czerwona.
No tak.
Więc pojawiło się coś innego i przestałem, ale gra zacna, jak najbardziej zacna, więc... No. Znaczy teraz do niej nie wrócę, bo mówię, z tych gier tak dużo. Jest taki ból z grami, że...
No to też jest w ogóle dziecko tych czasów, gdzie absolutnie co druga gra była w otwartym świecie z perspektywy właśnie trzeciej osoby. Że naprawdę to był taki złoty okres, kiedy naprawdę gier bardzo dużo powstało i ja nie wiem, z czego to wynikało. ale pamiętasz, zawsze jest taki moment, że wszyscy mówią, o, już tyle tych gier wychodzi z otwartym światem trzeciej osoby, że już dość, już bym chciał na przykład, nie wiem, japońskie RPG, żeby teraz znowu wychodziły i były i przesyciły rynek albo coś takiego. Ale to był czas właśnie, kiedy Assassin's Creed'y wychodziły co roku nowe, więc... No,
japońskie RPG przesyciły rynek, to może, wiesz, PlayStation 1 i PlayStation 2. A później, jak już było PSX, czy PS3, to już trochę mniej, wyschło źródełko. A gdyby na przykład miała być jakaś kontynuacja Vagrant Story, no to ja od razu bym brał i się cieszył, bo to była fantastyczna gra. I tylko, no takich gier brakuje mi troszkę. To była gra, w której było tyle tajemnicy, tyle szukania, tyle domyślania się, tyle odkrywania, tyle rozwoju postaci, fantastyczny system walki. Ach, fantastyczna gra i do niej czasami sobie wracam. Mam jej oryginał na PlayStation 1. Co prawda nie odpalam już tego oryginału, ale jest możliwość zagrania na Wicie, bo gra była do zakupu.
PS1 Classic, nie?
Tak, PS1 Classic. Tam było jeszcze Final Fantasy od siódemki, czy od szóstki do dziewiątki. Hmm. Bo dziesiątka to już PlayStation 2. Znaczy dziesiątka też jest na Vita, ale już w tej edycji takiej zremasterowanej, która wyszła też na PlayStation 3 i na PlayStation 4. To jest umiejętność wykorzystywania potencjału gier i sprzedawania po raz enty tego samego. Zresztą chyba i tak już niedługo, znaczy niedługo, mam nadzieję, że niedługo dowiemy się, co czeka Final Fantasy 7 w wersji zremasterowanej, czy w ogóle się pojawi. A jak tak, to kiedy...
Jakieś motywy, że ma być epizodycznie wydane?
Tak, że epizodycznie i słyszałem, że ma być 2020. Mm-hmm. Ale 2020 to przecież cyberpunk, więc...
O, ja bym się tak nie napalał na ten 2020, jeśli chodzi o cyberpunk, mi się wydaje, że troszeczkę dużo poszukam. Chociaż...
Myślisz? Żeby... Wiesz, są ludzie, którzy mają nadzieję, że w tym roku wyjdzie.
Nie.
Koniec 2020 wydaje mi się, że jest osiągalny. Chyba, że na przykład chcą trafić w jakąś fajną datę typu 2022, czyli na przykład 22 luty 2022. Fantastyczna data, nie?
Znaczy, wszyscy się jakby to zaklepuje już. Będą chcieli zrobić tę grę na czy CD Projekt Red będzie chciał wydać Cyberpunka jeszcze na tą generację, czy może poczekają właśnie na następną.
Tylko, że właśnie... 2020 to już będzie przyszła generacja, to będzie gra startowa przyszłej generacji.
No właśnie, i teraz jest kwestia tego, czy chcesz po prostu... Bo to jest to, co Ubisoft zawsze robił i na tym dobrze wychodzili, że oni mieli zawsze kilka gier, które może nie były najlepsze, to nie mówię o jakości Cyberpunka, bo to będzie na pewno świetna gra, ale chodzi mi o to, że zawsze było kilka gier, które oni mieli na przykład na start jakiegoś nowego sprzętu po to, żeby ludzie, którzy mówią, no nie ma w co grać, no to kupimy kilka tych gier, które są, no nie? To zawsze gdzieś tak to budowało tą liczbę, więc jeśli chodzi o start nowej generacji, to albo dobrze mieć grę już na dzień premiery danej konsoli gotową, albo tak naprawdę poczekać, aż się ta baza użytkowników zbuduje, bo to jest ciekawe, no nie? Że po prostu no taka mała baza użytkowników no powoduje, że nawet świetna gra, no to nie ma się komu sprzedać. Nie? Więc ja bym się bał, że ten początkowy, ta początkowa sprzedaż Cyberpunka no byłaby niezadowalająca. Niemniej wyobrażam sobie, że miałaby fantastyczny ogon, tak jak na przykład Wiedźmin ma, nie? No, że to są, ja nie wiem, ile Wiedźminów się sprzedało w ogóle na wszystkie platformy i tak dalej, ale mi się wydaje, że to można, że pewnie kilkanaście milionów, no nie? I może
ale
więcej.
Wiesz, masz jeszcze pecety. No masz właśnie. Pecety plus takie rozwarstwianie odbiorców mogło być niekorzystne, ale gdyby na przykład zdecydowali się wydać na Xbox One X oraz na PlayStation 4 tylko Pro oraz na nowe, no to wtedy może by i tak zrobili. A może wyjdą dwie wersje, tak jak na przykład wyszedł Assassin's Creed, jak wspomniałem przecież Black Flag. Wyszedł w wersji na 360, wyszedł startowo w wersji na Xboxa tak. One. Więc pytanie... Czy CD Projekt ma na tyle mocy przerobowej? To jest jednak ogromne, jak na polskie warunki studio, ale cały czas z takimi molochami jak Ubisoft nie ma w ogóle co się mierzyć. Ubisoft to jest firma, która działa 24 godziny na dobę, bo tak. Ma studia rozsiane w każdym miejscu świata, znaczy w każdej strefie czasowej i mogą, czy no powiedzmy w prawie każdej strefie czasowej, mogą tymi zasobami ludzkimi tak tak tasować, tak szuflować, żeby zawsze ktoś pracował nad czymś. Tutaj jakby w ogóle mnie bardzo ciekawi, jak wygląda zarządzanie czymś takim, jak wygląda zarządzanie projektem typu na przykład ten nowy Assassin's Creed Odyssey, który prawdopodobnie powstaje właśnie w studiach na całym świecie. Jak wygląda praca takiego producenta, czy też chyba grupy producentów, no bo jedna osoba tego w stanie nie jest ogarnąć raczej.
To już muszą być takie oddelegowanie najmniejszych szczegółów, bo to już jest tak dużo ludzi właśnie, że mogą się takimi detalami zajmować, tylko tak jak mówię, no to musi być niezła piramida, prawda, tak jak mówisz, że jak czymś takim kierować, nie? Ale też pewnie tylko już jest na zasadzie tak, że ktoś już tylko obserwuje te gotowe efekty i no ja w ogóle też zastanawiam się czasami, jak na przykład takie studio jak CD Projekt, no trochę mniejsze od Ubisoftu, ale jednak skoncentrowane w sumie na, no wiem, że mają jeszcze Gwinta, ale właściwie no, w tym momencie, kiedy już wydali wszystko, co mieli wydać do Wiedźmina 3, no są teraz skoncentrowani w 100%, 99% o, na Cyberpunku. Jak
no
właśnie
coś tam jeszcze robią.
Myślisz, że mają jakiś taki tajny projekt?
No tak, na boku? Oczywiście.
Na pewno. Może jeszcze ta gra na mobilki, pamiętasz tego Wiedźmina?
Nie. Sądzę, że coś z Wiedźminem jest jeszcze robione.
Tak. Znaczy, będą licencjonować tą część, którą mogą licencjować, którą ja nie wiem, jak na przykład z tym Wiedźminem w Soul Caliburze, no nie? Czy na przykład Mr. Sapkowski coś z tego ma.
Ciekawe, no bo pan Sapkowski sprzedał prawa do Wiedźmina na stworzenie gier, ale czy sprzedał prawa też do udostępniania tych postaci z gry w innych grach? No to
no właśnie.
Może
no i sam chyba nie ma prawa do nie wiem, czy może ma do nazwy Witcher, czy ma, czy nie ma. To jest ciekawe. Czy na przykład on teraz musi licencjonować od CD Projektu Witchera do wydania?
Nie, chyba nie, bo chyba że
na przykład trzeba by zobaczyć. Ktoś to ma po angielsku, niech sprawdzi, czy w książkach po angielsku jest Hexer, czy Witcher.
Nie, no jest The Witcher, bo ja sam go rejestrowałem.
Aha.
Kiedyś tam do temu. Ja, ale to, czy to był, w sensie, ale to byś, zaraz, prośba o rejestrację The Witcher została wysłana w 2003 roku, kiedy jeszcze powstawał na silniku mortyrowym. Teraz to mogło się już zmienić po x razy, ale to wiesz, to nie był zastrzeżony znak towarowy, tylko znak towarowy. To jest różnica, bo jakby zastrzeżony znak towarowy to jest coś, czego jakby nie możesz bez zgody właściciela wykorzystywać, a znak towarowy to jest coś, co możesz wykorzystywać, tylko nie możesz go zmieniać. Nie możesz sobie przypisywać do niego własności. Nie wiem, no wydaje mi się, że skoro powstaje serial Netflixowy, który się nazywa The Witcher, no to trudno, żeby CD Projekt czerpał z tego zyski jakieś. Wydaje mi się, że CD Projekt może mieć prawa do i chyba ma, powinien mieć prawa do The Witcher jako do znaków, jeśli chodzi o tworzenie gier, czyli też produktów elektronicznych jakichś, to tak. Natomiast wiesz, filmów to wątpię.
Ale też jednak ze względu na przykład, bo to będzie serial, tak? Czyli inna forma, ale z wizualizowania no, twórczości Sapkowskiego, ale na zasadzie takiej, że my jak będziemy szukać odniesień, to nie będziemy szukać odniesień do naszej wyobraźni, jak sobie wyobraźmy, jak Wiedźmin powinien wyglądać, tylko będziemy na przykład szukać
do naszego wspaniałego serialu i pana Żebrowskiego.
Tak, ewentualnie jak ktoś jest szalony, to na przykład do tej gry, bo zauważ, że wszystkie fejkowe plakaty, czy z Madsem Mikkelsenem, czy z Nicolasem Cage'em, czy nawet właśnie z Karolakiem, to one są zrobione na zasadzie wykorzystania tego Wiedźmina,
którego znam jednak z gier. Wyobraziłem i doznałem wewnętrznych torsji.
No ale nie widziałeś wcześniej, nie?
Nie, ale
nie, no, fantastycznie.
Wyobraziłem sobie jeszcze tą diastemę i.
No dla mnie Karolak to jest. Nie jednej roli by się podjął i tak. Ale
jak Nicolas Cage.
Tak, jak Nicolas Cage. Właśnie to jest to, że ostatnio nawet tak sobie myślałem i z tych wszystkich ról, znaczy z wszystkich postaci, gdzieś tam ten Mads Mikkelsen chyba bym się do niego przekonał. Że, bo tak gdzieś mi się, on tak wydaje taki tajemniczy i tak dalej, no ale on jest prawdopodobnie teraz zaangażowany w 99% w inną grę i tam już, prawda, podpisał wszystkie cerografy, że swoją twarz odda i będzie krwawił ropą, no bo to jest Death Stranding, nie?
Ale... Tak, ale jest za stary, no. Mac jest za stary. Mac dobija 60.
No ja wiem, no, ale właśnie twoim zdaniem powinien być taki dziarski 40-latek, czy ktoś
tak,
jeszcze
tak.
młodszy?
Ktoś
no.
w moim wieku powinien być.
Bo tak na przykład, bo kwestia jest taka, że no ile Wiedźmin ma? 80?
Nie no, chyba ma więcej, chyba ma koło setki, ale, wygl- no. ale, wygląd- ale wygląda jak, wiesz, 30-40, tak. Tak? 30 tak. bardziej nawet wygląda. Więc no, ma białe, wiesz, to, że ma białe włosy, to nie jest to, że jest siwy, bo jest stary.
Tylko to jest efekt,
to jest efekt
próby traw. Tak?
Próby traw. Także on nie wygląda staro.
Nie, nie, właśnie to jest to, że bo zawsze się tak myślałem, że znaczy wcześniej, no nie, tak, bo wszyscy wiemy, ile Yennefer ma lat. 100 milionów, nie? Ale wygląda na 16. Ale właśnie, bo a to też w ogóle ciekawe, jeśli chodzi o Yennefer, że wszystkie te takie, które ja widziałem, propozycje, kto powinien zagrać Yennefer, to właściwie to były jakieś tam zdjęcia cosplayerek. Więc to też jest bardzo ciekawe, że ludzie po prostu mają też jakąś wizję ułożoną, która też jest oparta na to, co mieliśmy z gry, nie?
Mi by pasowała Eva Green chyba. Tak, tak.
No niestety, przez całą moją miłość do Evy Green, która jest przepiękną kobietą o fantastycznej urodzie, ona nie, nie pasowała. To musi być ktoś niesamowicie klasycznej urody. Taki
no nie, no, Yennefer właśnie, Yennefer nie była klasyczną pięknością. Przecież on nawet w książkach mówi, że ona miała w sobie coś.
No to ją takiego... strasznie zeszpecili w tej grze w Wiedźminie, bo wygląda po prostu zjawiskowo tam.
Nie, nie, mi się nie podoba tak nie? bardzo. Znaczy nie, no jest piękna, bo oczywiście, tak. Natomiast to nie jest, ja sobie Yennefer troszkę inaczej wyobrażałem. Jest właśnie zbyt klasyczna jak dla mnie, zbyt taka pomnikowa trochę.
Mogliby zrobić, upudrować, może Jacek Rozenek by tak trochę przeszedł jakiś trening, jakiś taki, wiesz, jakiś Ironmana, przypakował i może by, wiesz, włosy ufarbować i...
Nie, nie, Jacek Rozenek do roli, nie, absolutnie nie.
Znaczy głos by miał dobry, jak Jacek Rozenka głos bardziej, no, wiem, bo ty jesteś Krzysztof Banaszek.
Krzysztof Banaszek. Ale chociaż Krzysztof Banaszek z całym szacunkiem i z całą jakby... z całą czcią, którą oddaje jego pracy dubbingowej, też jakby wizualnie by się nie nadawał raczej do roli Wiedźmina. Znaczy na pewno ani jeden, ani drugi by się nie nadawał.
Ewentualnie ostatnia propozycja Tomasz Knapik. Poproś sobie głos właśnie Wiedźmina, ale to był fantastyczny. polski dubbing. No
powiedz tak, Tomasz Knapik mógłby grać...
Zdecydowali, no nie? Tomasz Knapik podkłada głos.
Gdyby miał tak 40 centymetrów więcej, to mógłby grać Dijkstra. Sigismunda Dijkstra mógłby grać. Tak mi się wydaje. Chociaż nie, jest jednak troszkę zbyt.
Ja uwielbiam w ogóle, to jest coś ciekawe. Ja nie wiem, bo ja nigdy nie miałem okazji na przykład... innych demoludów, jakby lektorów poznać. Ja nie wiem, jak na przykład jest na wschód od nas, nie? Czy lektor jest tak samo popularny?
Na wschód
jak...
od nas czytają partie męskie czyta pan, partie żeńskie czyta pani.
Aha, czyli jednak jest podział na rolę, czyli na przykład tak. A u nas, ale właśnie ja uwielbiam lektorów. Ich głos jest tak fantastyczny. Ja mam kilku swoich ulubionych lektorów, ale i przeważnie to są ludzie, którzy czytają tak niesamowicie mechanicznie, że nie wiem, jak to powiedzieć, że po prostu uwielbiam ten ich głos. Jeden z moich ulubionych właśnie też lektorów to jest Mirosław Uta. Też ma fantastyczny głos. Niektórym się nie podaje, bo on jest taki bez emocji, ale to właśnie o to chodzi, że on jak na przykład czyta książkę, bo pan Uta przeczytał mnóstwo. Już zanim audiobooki były popularne, to były książki, prawda, dla niewidomych na kasetach. To były całe biblioteki, gdzie mogłeś właśnie sobie wypożyczyć na kasetach książki i to się fantastycznie słuchało. No teraz jest taka moda, żeby troszeczkę też lektor grał i trochę zmieniał głosy, jak mówi, prawda, i że dodaje się efekty dźwiękowe, audioteka robi super produkcję, więc jakby trochę w innym kierunku się idzie, ale już wracając do to Knapika, no ja bardzo chętnie bym zobaczył. Zresztą jest taki fajny, taki powiew nostalgii w tym wszystkim. Nie wiem, może tam, trzeba naszym kolegom z Loadingu powiedzieć, żeby do tego filmu o giełdzie, prawda, kupię, sprzedam, zamienię, chyba taki tytuł nosi. Roboczy, nie, chociaż nie pamiętam dokładnie, żeby na przykład pana Tomasza Knapika zatrudnili, żeby narrację zrobił. I to już będzie, wiesz, plus trzy gwiazdki, plus trzy gwiazdki. Do oceny. No, no ale właśnie, już zapomniałem, żeśmy wyszli, tak?
No tak sobie swobodnie wędrujemy dzisiaj.
Tak. No, czyli Jared Faction niezmiernie polecam, tylko że to są moje pierwsze wrażenia z tej wersji remaster, więc tak. W ogóle cały czas niezmiennie próbuję chociaż zbliżyć się w 1/10 do twojego rekordu, jeśli chodzi o Sky Forces Anniversary Edition. I to jest no tak sympatyczna gra, taki grind totalny, ale tak mnie wciąga. Wiesz, ja się włączam
bardzo sobie jakieś rozumiem.
Do słuchania i ja nie wiem, jak ty wykręciłeś te 26 milionów, ale albo oddałeś grę w ręce gdzieś 20 Chińczykom, którzy po prostu przez kilka miesięcy non-stop grają 24 godziny na dobę, albo jesteś nad człowiekiem, Wydaje mi się, że możesz być na człowiekiem, bo wygrałeś przecież na Pixel Heaven specjalną wersję na PlayStation Vita z Skyforce, grając chyba, wykręcając chyba najwyższy wynik tam na tej
no
tablicy.
Chyba tak, chyba mi się udało, chociaż popełniłem mnóstwo błędów tam jak grałem, albo tak siadłem. Znaczy, ja lubię strzelanki, wiesz, że ja się wychowałem na
no na Sweeve i tak dalej. Raiden właśnie też, nie?
Mi Sweeve'a bardzo też przypomina. Chociaż Sweeve był lepszy, gdyby wyszła jakaś nowa wersja Sweeve'a.
Znaczy, ja grałem ostatnio w Sweeve'a, nawet przeszedłem, ale oczywiście cheatowałem.
Powiem ci tak, ja miałem taki etap w swoim życiu, że z moim kuzynem przechodziliśmy Sweeve'a tak pod rząd po prostu. Przechodziliśmy i znowu. On grał znacznie lepiej ode mnie, grał jeepem, ja grałem śmigłowcem. Mieliśmy dokładnie rozplanowane, jakie brać wzmocnienie, kiedy strzelać w te bańki, które powodują eksplozję. Kiedy
takie master memory
mieliśmy wszystko dopracowane, później już graliśmy tak tylko na przykład bicie rekordów i myśmy przechodzili całego Sweeve'a bez żadnych cheatów.
Także
powiem tak, wydaje mi się, że akurat w ten Skyforce gram całkiem nieźle, ale jest mnóstwo graczy znacznie lepszych ode mnie. Ja tam mam. Są etapy, których nie przeszedłem jeszcze. Znaczy, nie przeszedłem na tych maksymalnych poziomach. Tam każdy tam ma chyba 4 poziomy.
Znaczy, to 4 gwiazdki trudność. Się zdobywał, tak? O tym mówisz? Czy...
Znaczy, nie, bo kiedy przejdziesz etap jakiś, to później i kiedy zdobędziesz nim wszystkie gwiazdki, to odblokowuje ci się jego wersja trudniejsza.
To jeszcze pani, to przede mną.
I na tych trudniejszych wersjach zdobywasz więcej punktów, zdecydowanie.
Dlatego, to jest sekret właśnie.
Tak, to jest sekret, bo jak grasz na tych podstawowych, to nie, to wiesz, tam nie masz żadnego mnożnika, nic. Musisz grać na tych najbardziej, na tych najtrudniejszych wersjach, musisz mieć bardzo rozbudowany statek, wiesz, ja już mam na przykład wszystko wykupione do statku.
Tak.
Już nic nie mogę rozwijać bardziej, tylko teraz pieniądze, które zdobyłam, wydaję na wzmocnienia.
A mi się strasznie podoba, to jest taki element właśnie, no, użyję tego brzydkiego słowa, RPG, ale, bo to nie jest RPG, ale to jest właśnie ten rozwoju tego statku właśnie. To mnie w tym grindzie trzyma, bo tak, co cię trzyma, dlaczego we wszystkich grach zgadzamy się na to, żeby na przykład wykonywać tą samą misję milion razy, czy w Destiny, czy w World of Warcraft i tak dalej, bo wiemy, że ciułamy te punkty, które później możemy wydać właśnie na upgrade i się strasznie podoba właśnie to, że, bo na początku się zastanawiałem, ale jak tutaj to wszystko zrobić, jak tutaj kontrolować tą mapę, jak tutaj rozwalić. No ale tak, no, dostajesz później te takie rakiety samonaprowadzające, rozbudowujesz sobie pancerz, dodatkowe pociski, jakieś boczne działka i tak dalej, i tak dalej. I to tak sympatycznie gdzieś tam mnie motywuje do tego, żeby cały czas więcej tych godzin grać. I oczywiście no to jest tak, że no, ja nie powiem, że strasznie dużo gram, ale jak potrzebuję właśnie jakąś taką grę, którą mogę grać bez zaangażowania jakby głowy, jedynie właśnie zręczność, taki wiesz, czas reakcji, to się właśnie w to odpalam sobie wtedy na przykład jakiś podcast, albo bo może akurat nie jakiś serial, prawda, na Netflixie i tak dalej, bo to ciężko się powiedzmy ogląda i patrzy, co się dzieje na ekranie, ale to jest taka gra wręcz można powiedzieć, że relaksująca. No, ale ona też, właśnie mi się wydaje, że dopiero na tych późniejszych etapach, tak jak mówisz, no, jedna raz jestem na etapie, że próbuję wszystkie te poziomy wymaksować, jeśli chodzi o gwiazdki, tak, że czyli 100% zniszczonych wrogów, bez utraty zdrowia, wszystkich uratować i tak dalej, żeby to wszystko jakby pozdobywać na wszystkich etapach i no być może wtedy będę mógł zbliżyć się jeszcze troszeczkę do wyniku. Ale a propos, właśnie Kickstarter. Kilka razy już wspomnieliśmy o Kickstarterze. Mhm. Nie wiem, czy tam ostatnio, co ostatnio twoje oko wypatrzyło.
Cthulhu. Cthulhu.
Tak?
O. Tak. Cthulhu.
Gra planszowa, czy
nowa gra planszowa Erika Langa, wydana przez Cool Mini or Not. Z przepięknymi figurkami, z figurką wielką Cthulhu. No i gra od jednego chyba do 6 graczy kooperacyjna, chociaż nie jestem wielkim fanem kooperacyjnych, no to
Eric chociaż Lang... ostatnio widzę, że się przekonujesz, w drugiej szarzie przekonujesz się, przychodzi na czarną stronę mocy coraz więcej tych gier kooperacyjnych.
Wiesz, ja po prostu mam dużo gier, więc zawsze się jakaś tam przemknie, ale ostatnio na przykład graliśmy ze znajomymi, bo mieliśmy spęd przyjacielski i graliśmy sobie na przykład w Rising Sun, też Erika Langa. Bardzo fajną grę, tak jest swoistą kontynuację Blood Rage'a, choć nie jest to mechanicznie podobne, tylko jakby podobieństwo jest w tym, że też są piękne figurki, ten sam projektant i pewne mechaniki ciut podobne, natomiast główna mechanika jest zupełnie inna niż Blood Rage'a, z tym tak czy inaczej gra bardzo fajna, mocno negocjacyjna, z wbijaniem noża w plecy, z dradami i tym podobnymi. Więc ja ogólnie Erik Lang to jest znakomity projektant planszówek i gier karcianych, że wspomnę chociażby fantastyczną, naprawdę fantastyczną grę Warhammer Inwazja.
Tak.
To była Living Card Game, karcianka na poły kolekcjonerska, do której chyba mam wszystko i w którą dużo grałem i tak oczywiście w zaciszu domowym, nie turniejowo, ale naprawdę dużo grałem i to jest świetna gra. Erik Lang zrobił Blood Rage'a wspomnianego, zrobił też tego Rising Sun'a, zrobił Ojca Chrzestnego, który akurat mi się średnio przypadł do gustu, ale no Cthulhu, Lovecraft.
No ten no, Cthulhu jest... wygląda fantastycznie, bo ty mówisz o Death May Die, tak? To jest ta.
Poczekaj, chyba musiałbym sprawdzić.
No bo już widzę, to musi być to, bo do końca zostało 11 dni, wsparło ją 11 tysięcy ponad osób i już zebrali 1,5 miliona.
Tylko 1,5 miliona. To coś słabo sobie radzę.
No, coś. ale po prostu widzicie, wygląda bardzo ładnie.
Tak. Zresztą
ja uwielbiam Cthulhu, ten klimat. Dla mnie to jest to... Gdybym mógł, to ja bym po prostu... jakbym miał taką przestrzeń, to ja bym tylko poświęcił wszystko, co związane właśnie z Cthulhu, z tym klimatem. No nie? Ale niestety czas i miejsce są ograniczone. Ale bardzo ładnie wygląda. W ogóle te figurki, jak zwykle, wykonane są tym detalem. Zresztą te karty przepiękne. Właśnie to jest to, że dla mnie połową sukcesu, jeśli chodzi, jak chcesz zrobić dobrą grę planszową, właśnie wszędzie na Kickstarterze, to jest przygotować niesamowite grafiki i tak dalej. I na przykład jest wiele gier, które ja ubolewam, które jest interesujące, które ciekawe, albo się pospieszono, albo coś takiego, coś... Nie wiem, z czego to wynikało. Na przykład jest karcianka oparta na serialu Firefly. Kiedyś chyba wspominaliśmy, rozmawialiśmy tak, o tym, że ona jest otwarta na ten system Legendary Encounters, czyli Deck Builder. No, system jest ciekawy, to jest kolejna wariacja, oczywiście moim zdaniem najbardziej udana jest ta była z obcymi, ale w porządku, ale karty są tak nierówne, tak wiele osób i po prostu wyglądają obrzydliwie niektóre, że naprawdę nie masz takiej przyjemności trzymania na tych kart, bo musisz ciągle na nie patrzeć, a taki dobry fluff, taki dobry klimat, który wynika właśnie z tej oprawy, no jest moim zdaniem taki bardzo budujący, bo ja nie wiem, czy na przykład jak masz właśnie te spotkania planszówkowe, czwartkowe, czy środowe?
Czwartkowe.
Tak, to czy na przykład bardzo jest ważne budowanie atmosfery, czy na przykład odpowiednia muzyka, nastrój,
nie,
może troszeczkę?
Nie.
To, czyli taki bardziej ten.
Kolega robi przepyszne jedzenie zawsze.
Ale nie, no ja to tak, tylko że niestety nie każdy czwartek i to u nas to są spotkania piątkowe, to staramy się właśnie muzyka w klimacie. Oczywiście ze światem to jest różnie, czasami tak, czasami nie. Jak na przykład gramy w Eldritch Horror, to wypada troszeczkę to światło tak zmniejszyć, nie, żeby było tak bardziej taka atmosfera, bardziej ponura, ale to jest tylko taki klimat dodatkowy. Właśnie to jest to, że masz też takie dwa podejścia do gier, nie? Szczególnie to jest też bolesne w grach kooperacyjnych, gdzie nie grają dla klimatu, tylko żeby wygrać, czyli ta mechanika, trzeba wszystko tak rozkręcać, trzeba to robić, tak dalej, trzeba się zmawiać, umawiać i tak dalej. Ale jak na przykład da się wciągnąć w klimat i ta mechanika ma być tylko jakby dodatkiem do przygody, że tak wyrażę, na przykład jak teraz graliśmy w Siódmy Kontynent, to wiesz, no jesteś już bardziej takim doświadczonym graczem, więc jakby dużo więcej poznałeś i jeszcze jakby ta mechanika jest dla ciebie taka naturalna, że jakby już kolejny raz, kiedy grasz kolejną klątwę, to jakby nie myślisz o czy coś dobrze zrobiłeś, czy nie. Ale ja na przykład postanowiliśmy, że jak gdzieś tam nie jesteśmy czegoś pewni, to będziemy decydować na własną korzyść. Nie? Że jak na przykład jest jakaś wątpliwość i tak dalej. I to sprawiło tak, że naprawdę bardzo płynnie się grało, nie było jakby niepotrzebnych postojów, jakieś kłótnie o zasady i tak dalej, tylko odkrywanie tajemnicy, tych kafelków, poruszanie się do przodu, to w ogóle te fantastyczne rzeczy, gdzie z lupą szukasz na przykład, czy ta karta się różni od tej, jest 5 różnic, czy odcień tej trawy to też jest różnica, czy nie? No po prostu fantastyczna rzecz. Naprawdę, ale to nie o Siódmym Kontynencie mówiliśmy, tylko o Kickstarterze w ogóle, tak. Nie wiem, czy w ogóle karcianki się kręcą, tak, oprócz Horror Warka.
Znaczy, powiem ci tak, że moją ulubioną grą planszowo karcianą jest karcianka właśnie, więc to jest Race for the Galaxy, to jest moja absolutnie ulubiona gra. Tylko nie jest niekolekcjonerska.
Widziałeś właśnie Kickstartera Elite Dangerous Battlegrounds, chyba tak się nazywa właśnie ten.
Znaczy ja ogólnie lubię, lubię gry karciane, które nie są, nie wymagają ode mnie inwestowania w tony kart. Za wyjątkiem paru takich jak właśnie Arkham Horror, czy wspomniany Warhammer Inwazja. W przypadku Androida zatrzymałem się na podstawowym pudełku, w przypadku Gwiezdnych Wojen zatrzymałem się na jednym pudełku. Chyba gry o Tron tak samo. Znaczy zatrzymałem się na podstawce, już jakby nie inwestowałem dalej. Bo nie można mieć wszystkiego. Nie można, nie można grać o wszystko. Przecież wiesz, oprócz planszówek, oprócz karcianek mamy gry nasze konsolowe i pecetowe. Jest jeszcze, są filmy, których dzisiaj zaczęliśmy. Są książki, są komiksy. Trzeba jeszcze robić pewne rzeczy. Ja mam do napisania pracę doktorską. Mam do zrobienia angielski dla graczy. Angielski dla graczy wraca i prawdopodobnie w poniedziałek lub wtorek będzie premiera.
Jaki sneak peek?
Sneak peek będzie krótko, będzie rzeczowo, będą zamiast jednego odcinka na rok godzinnego będzie dużo odcinków króciusieńkich, skoncentrowanych na jednym tytule, ale mam
ale
nadzieję,
że... Ale nie chcesz zdradzić, jaki tytuł będzie? Czy...
Nie. Można się domyśleć, jak ktoś słucha Grysława i słucha teraz Fantasmagierii, to może się domyśleć. Aha. Znana gra. Duża gra.
Gloomhaven, nie?
Nie. Alfa fajny pomysł na tytuł do tego.
Do kolejnego.
Tak. Już mam, na pewno w którymś będzie Octopath Traveler, na pewno będzie Paragon, który co prawda nie istnieje, ale w ogóle pochodzenie słowa Paragon jest tak ciekawe. I czemu w języku polskim Paragon znaczy to, co znaczy, większość wszystkich innych, znaczy nie we wszystkich, jeszcze w dwóch innych językach znaczy dokładnie to samo, co w polskim. Ale we wszystkich innych językach, znaczy europejskich, to słowo znaczy coś zupełnie innego. A czemu w naszych trzech językach... Nie chcę już tu za dużo zdradzać, bo to ma być temat odcinka. Ale to jest ciekawa historia. Także wspomniałeś Gloomhaven. Wydaje mi się, że będę chciał reagować na to, co wychodzi. Wychodzi jakaś gra, pach, będzie 2-3 minutki, bo w taki czas celuję. Tylko chciałbym, to jest moje marzenie, doprowadzić do sytuacji, że naprawdę każdy poniedziałek, czy też wtorek jest odcinek nowy, bo jeśli będą to naprawdę 2-3 minutowe, to jestem w stanie to osiągnąć. Tylko czy mi starczy zapału i takiego wewnętrznego spięcia.
Jesteś perfekcjonistą, więc te 3 minuty to mogą ci zająć, no bo
to się, tego
nad
się
każdym
boję,
elementem
tego się
będziesz
boję.
Pracował i tak dalej. Ale,
wiesz, bo ja na przykład
ale idea jest świetna.
Ja nagrałem, ostatni odcinek był w ubiegłym roku angielskiego dla graczy. W międzyczasie nagrałem 3 odcinki. Wszystkie skasowałem.
No widzisz, to jest właśnie to, jesteś...
Bo mi się nie podobały.
Bo jesteś perfekcjonistą, który po prostu, wiesz, jesteś jak Blizzard, o.
Nie, wiesz co, wydaje mi się, że gdybym puścił te odcinki, to nikt by nie zauważył, czemu mi się nie podobają. Aha. Ale już jest za późno.
No tak, no ale to tak, ale dlaczego właśnie Blizzard nie wydał tej przygodówki z sieci Warcraft? Dlaczego nie wydał Ghosta?
Ale jest dostępna, tak? A Ghost...
Jest dostępna ta cała przygodówka, tak?
Tak, ona jest dostępna, rok temu wyciekła. Może
a czy ona była skończona?
Była skończona.
To nie było tak jak w przypadku Ghosta, że to był jakiś taki...
Nie. Ale wiesz, Blizzard pewnie, tak się domyślam, bo teraz akurat jest tam... jakby nie mam dostępu całego do tego, co się dzieje. Na przykład zostanie wydany dodatek do Hearthstone na nowy. Mhm. Projekt Hukatomba. Ja zupełnie nic nie robiłem, więc nawet nie wiem, co się tam będzie działo. I to będzie drugi, w poprzednim dodatku to już mniej więcej wiedziałem, co będzie. A w Hukatombie w ogóle nic nie wiem. To jest dla mnie też zupełnie niespodzianka.
No bo Blizzard to właściwie teraz w tym momencie to Overwatch i Hearthstone, nie? Że
Overwatch, właściwie... Hearthstone, StarCraft.
I Heroes, Korei, of the Storm, no
to... I Heroes of the Storm, który cały czas w Europie może nie cieszy się taką popularnością, ale w Stanach całkiem sobie nieźle radzi. Nie jest grą na pierwszym miejscu.
W tym świecie jest zdominowanym przez Dota 2 i
świat jest zdominowany teraz przez Fortnite'a. Tak, to jest
no gra, tak nie no, jeśli chodzi o strzelanki, ale ja mówię o gry typu MOBA.
A jeśli MOBY, no to jest League of Legends, Dota i Heroes of the Storm. Trzeci jest Heroes of the Storm. Wydaje mi się, że tam całkiem nieźle sobie też Smite radzi. No, ale też
Smite jest na Switcha? Przepraszam?
Smite nie jest na Switcha, Smite jest na Xboxa.
Na Xbox,
i wyszedł teraz nawet w takim pakiecie, jakiś złoty pakiet dla użytkowników Xbox Gold.
Nie, no, ale zapytałem cię właśnie o ten Elite Dangerous, bo ja wsparłem, wiesz, ja niewiele gier wspieram na Kickstarter, dlatego że ja po prostu nie zawsze jestem pewny końcowego produktu. Ja lubię po prostu zobaczyć recenzje jakiejś gry, ale no, było parę gier, które już widziałem właśnie po twojej recenzji, czy po innych rekomendacjach, że warto wesprzeć, i między innymi właśnie Siódmy Kontynent, jak pojawiła się ta kolejna edycja na Kickstarterze kolejne dodatki i tak dalej, to się nie zastanawiałem. No i drugim takim przypadkiem, gdzie po prostu ja uwielbiam karcianki, uwielbiam science fiction, no to jak pojawiła się karcianka Elite Dangerous, no to mówię, no muszę, nie? Bo to jest jednak coś, co mnie bardzo pasjonuje i ten Battle Cards, właśnie taka wersja, nawet nie wiem dokładnie, na czym będzie się opierała ta mechanika, ale już widzę, że te karty świetnie wyglądają, że ci twórcy już jedną rzecz związaną z tym światem stworzyli, bo oni też wydali jakiś czas temu podręcznik z kilkoma dodatkami RPG właśnie do świecia Elite Dangerous. Więc jakby wiem, że oni są w stanie zrobić to, co obiecują, tak? Że to nie wzięli się z powietrza. Że w ogóle uwielbiam karcianki. Niedawno, nie wiem, czy rozmawialiśmy o tym, Ryszardzie, taka karcianka Wars Decyphera. No, ona się pojawiła po tym, jak Decypher stracił prawa do Star Wars. Więc mieli tą mieli dobrą mechanikę, tylko po prostu stracili licencję na wykorzystywanie motywów z jednych wojen, więc zrobili swoją karciankę. Niestety ona przetrwała tylko do pierwszego dodatku. Kolejny dodatek był praktycznie gotowy, ale nigdy nie ukazał, ale Wars karcianka Decyphera gdzieś tam właśnie buszując przez to, no, chyba na eBayu, tak znalazłem gdzieś parę tysięcy kart. Może, nie wiem, ciężko mi to policzyć dokładnie, bo to wiesz, jak masz taki stosik kart, to nie wiem dokładnie, ile tego jest, ale naprawdę bardzo dużo właśnie też kupiłem ze stanu do mnie przyjaciało i się tak ekscytowałem, bo mam właśnie ten problem, że nie mam kogo wciągnąć w te karcianki, więc ostatnio dużo karcianek po prostu bardziej kolekcjonuję jakiegoś takiego jakby to powiedzieć, że jestem takim archiwistą, tak? Bo jest taka karcianka też świetna, też w klimacie science fiction, znaczy w klimacie science fiction, karcianka science fiction oparta o grę EVE Online i w The Second Genesis. I też tylko był jeden dodatek, The Exile, i też bardzo fajna karcianka, bardzo przepięknie wydana, bo wiadomo, że gra EVE Online wygląda fantastycznie, więc te grafiki tych statków w tej karciance, już te karty prezentowały się świetnie, no i co, no niestety nie mam z kim grać, bo wiesz, musisz mieć drugiego takiego maniaka, który chciałby też właśnie te karty zbierać,
budować. To trudne.
Tak, tak. Łatwiej jest właśnie w dzisiejszych czasach to naprawdę mieć grę planszową, gdzie nawet ktoś, kto się nie jest taki zajawiony, to jednak wytłumaczysz zasady i może się wciągnie, może coś, może nawet będzie bardzo sympatycznie i dlatego no też obawiam się troszeczkę, że Battle Cards gdzieś tam będę miał, obejrzę, może zagram, będzie okazja 2-3 razy i one niestety będą musiały jakby wejść do pudełka, się tam zachomikować, no ale...
I kiedyś sprzedasz na jakiejś aukcji z ogromnym zyskiem.
No to nie liczę niestety, właśnie to obawiam się, że cała moja kolekcja, czy filmów na DVD, czy na Blu-rayu i tak dalej, że to nie zyskuje na wartości, chociaż jak patrzysz na retro, to już cała moja kolekcja gier, na przykład czy z Xboxa 360, czy z PlayStation 3, ona teraz zaczyna, znaczy ona jest teraz jeszcze na dołku, nie? Ale już widzę, że parę tytułów jest, już przechodzi do klasyki i one gdzieś zyskują na wartości, więc kto wie, no nie? Będę mógł jakiejś mojej żonie powiedzieć, że to nie były zmarnowane pieniądze, to była jakaś dobra inwestycja, tylko ona się zwróci za jakieś 10-20 lat, nie? I to jest to. Ale a propos karcianek, też kiedyś chyba o tym rozmawialiśmy, Star Realms. Bardzo fajna karcianka, można sobie kupić karty, mała paczuszka, prawda, tak jak nie wiem, jak zwykła paczka kart, ale jest w wersji cyfrowej, za darmo chyba jest pierwszy rozdział, już można pograć. Strasznie się wciągnąłem.
Hero Prosty Realms jest jeszcze lepsze.
Jaki tytuł?
Hero Realms jest jeszcze lepsze, ponieważ to jest jakby ta sama firma, ta sama mechanika.
W klimacie fantazy, tak?
W klimacie fantazy, tylko że już podstawka daje ci możliwość gry w 4 osoby.
A,
do 4 osób. Dwóch, możesz 2, możesz 4.
Chociaż właśnie ta podstawka Star Realms, jeśli chodzi o kartę, chyba z 16 euro, więc jest jakby... Ja już byłem, kupowałem koszulki do kart, jak to się mówi, i patrzę, zaraz przy kasie stoi właśnie pudełeczko ze Star Realms i się zapytałem, czy to jest na pewno pełna gra. A później sobie przypomniałem, że chyba kiedyś mówiłeś, że ta wersja, że jest wersja właśnie na Steamie i teraz też sobie ściągnąłem wersję na telefon, więc naprawdę jest bardzo sympatyczny taki deck builder, bardzo prosty. Chociaż przeciwnik komputerowy jest dosyć wymagający i muszę przyznać, że jest satysfakcjonująca zabawa. Nie? No i tylko gdzieś tam, ale to ja rozumiem, że to jest taka kwestia wyraźności interfejsu, że trochę mi się ten layout kart nie podoba, że jest zbyt kolorowy, że jednak Ja bym wolał, żeby to było wszystko bardziej takie przytłumione, wiesz, to, tak jak w Klimacie Obcego, że to jest brud, smród, te statki kosmiczne to powinny ociekać olejem, a nie błyszczeć się na jakieś kolory takie fantazyjne, ale ja rozumiem, że na przykład no, tam masz te frakcje, które muszą się tymi wyraźnymi kolorami, żółty, niebieski, zielony, czerwony, wiesz, żebyś widział po prostu, jak budują na przykład komba i tak dalej, no ale naprawdę pierwszy fragment Star Realms jest darmowy na Steama, sięgnijcie, jak najbardziej polecam. A propos tego Androida nieszczęsnego, wspomniałeś o nim, że kupiłeś podstawkę, wiesz, tak. Że z Fantasy Flight Games
zamykają.
Nie odnowiło licencji, tak. na Netrunnera.
Mhm.
I ja byłem ciekawy, że to jest kwestia tego, że po prostu Wizard of the Coast chcieli więcej pieniędzy i to chyba tak z tego wynika, nie? I jedna z chyba z najlepszych gier w ogóle wydawanych przez Fantasy Flight Games, no niestety po tym ostatnim dodatku, który teraz wydano, no kończy swój żywot. I to no, jest drugi wiesz, raz, gdzie Wizard of the Coast przycisnęli ten. Znaczy mają dużo, oni się nie martwią pewnie gdzieś tam o swoją stabilność finansową, bo oni mają przecież... Tak, i tam już doją tą krówkę już na wszelkie możliwe sposoby, ale no, ubolewam na tym, że ta gra kończy, chociaż ja już teraz tylko tak jakby śledziłem newsy i czasami na ginteki.net się pojawiałem, tam można grać przez internet, testować deki i tak dalej, świetnie zrobiona właśnie, z pełną mechaniką, znaczy wiesz, jakby interfejs pilnuje tego, żebyś na przykład no, grając w karciankę, no nie, nie wszystko co robisz, że wszystkie ruchy były legalne, nie? Żebyś nie, na przykład nie wyciągał karty gdzieś z powietrza i tak dalej, tylko wszystko jakby wynika z zasad, które są przełożone właśnie na ten algorytm. Nie wiem dlaczego, ale chyba no, mam jakąś pretensję do Wizard of the Coast, że jakby nie ustąpili i nie obniżyli tej licencji, bo wątpię, żeby oni coś wykorzystali z tą licencją. Że wskrzeszenie Netrunnera i ten sukces tej gry to jest tylko i wyłącznie zasługa Fantasy Flight Games.
Mm-hmm.
Bo oryginalny Netrunner został uśmiercony wtedy, kiedy po prostu znowu użyłem tego słowa, przesyt karciankami.
Karcianek, no tak.
Bo po fenomenalnym sukcesie Magic the Gathering wiele firm postanowiło robić karcianki.
I tylko Magic żyje do tej pory.
Dokładnie, a były karcianki w ogóle, jeśli chodzi o gry, no to było mnóstwo gier, nie? Chyba taką najbardziej z gier to pamiętam oczywiście karciankę Tomb Raidera, ale były wszystkie filmy, seriale, takie najważniejsze miały swoje karcianki, była karcianka 24, była karcianka Cyberpunk, jeśli chodzi o w ogóle, a propos tego, co rozmawialiśmy wcześniej. Mm-hmm. Netrunner, co jest ciekawe, jest licencjonowany chyba właśnie, jakby chyba, nie wiem, czy Mike Pondsmith ma prawa do Cyberpunka, jego systemu i na przykład też do Netrunnera, bo Netrunner był robiony na licencji od właśnie chyba Cyberpunka, nie? Bo Netrunner się tam pojawia, no ale to już jest taki inside baseball. Być może już za późno jest, żeby o tym myśleć, no ale jak to się mówi, ciekawe czasy. Zresztą tak trochę w taki słowotok wpadłem, więc chyba powoli zakończymy ten wakacyjny odcinek. Bardzo się cieszę, że udało nam się pogadać i tak, że zaczęliśmy troszeczkę nie grami, ale na grach.
Ja byłem tak trochę milczący, więc przepraszam.
Nie,
chociaż może to lepiej zaleta, bo więcej ciebie, więc więcej głównego spiritus movens Fantasmagierii i tego, kto czyni Fantasmagierię najlepszym polskim podcastem o grach.
Tutaj, no nie wiem, co powiedzieć, ale oczywiście najlepszy głos Rysław, najlepszy podcast Rysław.
Dziękuję bardzo, miło.
Więc ja się cieszę, że możemy właśnie rozmawiać i czasami też, że mogę się pojawić u ciebie w twojej autorskiej audycji, więc jakby i Fantasmagieria, Show Must Go On i Rysław, bardzo się cieszę, że działa, że funkcjonuje. Rysława oczywiście możecie znaleźć na stronie Rysława, rysław.pl. Tam też właśnie i chyba też na YouTubie szukajcie nowych odcinków angielskiego
Lagaczy. Mam nadzieję,
ciśnijcie, Ryszarda.
Mam nadzieję, że to, co dzisiaj powiedziałem, nie odbije się czkawką u mnie i rzeczywiście zostanie nagrany, bo zrobię teraz w weekend, będę robić kolejne podejście, bo już dwa razy próbnie nagrałem, skasowałem. I musi dojść.
Może kiedyś, Ryszardzie, wydasz takie DVD właśnie, wiesz, z bloopersami.
Nie, bo ja to kasuję całkowicie. Po prostu wywalam. Tego nie ma.
Jesteś trochę jak ci pisarze, którzy po prostu zgniatali kartkę i wrzucali po prostu do kosza, nie? Nie tak, tylko że tutaj po prostu zgniatasz plik i wrzucasz go do wirtualnego kosza. Tak. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby odwiedzić właśnie, tak jak wspomniałem, stronę ryszardarysław.pl, fantasmagieria.net stronę, dołączać do grupy facebookowej, jeśli tam nie jesteście, lubić komentować wpisy pod odcinkiem, do odcinka, może właśnie tutaj powiedzieliśmy coś kontrowersyjnego, które, coś, co musicie skomentować, musicie nas naprowadzić na właściwą drogę, więc mam nadzieję, że dacie upust tym swoim emocjom właśnie w komentarzach. Pamiętajcie, że komentarze najlepsze są te pozytywne i konstruktywne, ale pozytywne. Więc dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia za tydzień. Hej.
Na razie.